Dzień dobry wszystkim z tej strony Radioaktywni. I dzisiaj ze mną jest...
Karolina, cześć!
I Krzysiek, cześć!
Możecie nie kojarzyć Krzyśka, ale to jest ten Krzysiek, który lata temu był krzyszmanem i dzwonił tutaj na wieczory odwykowe, więc tradycja zatoczyła koło. Krzysiek, patrz ile lat temu tutaj dzwoniłeś.
Oj, to się przestraszyć można, jaki ja stary jestem. Nie no, tak naprawdę jestem młody, ale to było troszkę temu, tak.
Ile wtedy miałeś lat, jak dzwoniłeś na odwyk jako katolik? Taki zagrożały.
Znaczy, to już jakoś około 15, ale wcześniej dzwoniłem jeszcze jak miałem 13. No może 14 miałem, jak dzwoniłem jako katolik.
Ale ile lat temu?
Pologetycznie było, nie?
O Jezus, to jest 2016, to było 6 lat temu, 5, coś takiego.
6 lat. Na bezapologeciu pamiętam coś takiego. Hubert, ale powiedziałeś, że są ze mną. To jest takie oczywiste, kim ty jesteś. Może się przedstaw.
Tak, przedstawiam się. Więc ja jestem Hubert, a tutaj jestem głównym nadającym dzisiaj, czyli pilnuję wszystkich przełączników. Ze mną jest Karolinka, która standardowo nadaje podcast Pianistka, tak? Czy już nie nadajesz?
Już dawno nie nadawałam.
Ale możecie sobie posłuchać w archiwum Klawy, bo to było fajne. Mhm. A jest też Krzyszman, który jest podcasterem, albo był też już historycznie.
No ja tu też bloga pisałem.
No, też pisał bloga, no i jestem ja, czyli tam nadawałem parę audycji tutaj na Odwyku. No i możecie sobie ich posłuchać. Jak sobie klikniecie na Gołębia, wejdziecie w spis audycji, to tam są audycje i możecie sobie posłuchać. A dzisiaj robimy audycję na żywo dla Was, po to, żebyście mogli zadzwonić i z nami pogadać. Jest to audycja interaktywna i nazywa się ona Radioaktywni na ostrym dyżurze. A dyżur robimy po to, bo wydaje nam się, że znamy Boga. I co? I jeśli chciałbyś Go poznać, jeśli masz jakieś pytanie, jak się z tym Bogiem żyje, no to możesz do nas zadzwonić i o tym pogadać. Mamy parę tematów naszykowanych rezerwowo, ale chcielibyśmy, żebyście to Wy sobie tutaj zadzwonili, bo to jest Wasze. I możecie nam narzucić dowolny temat, możecie go też w dowolnym momencie zmienić. I mam nadzieję, że spędzimy tutaj razem miło wieczór. Będziemy sobie gadać.
Zauważalne jest to, że dużo prowadzących rekrutuje się z dzwoniących. Zauważyliście? Kiedyś to myśmy byli dzwoniącymi, także wiecie, to jest fajny początek, start, nawet myśląc o tym. Ale no pożytecznie jest zadzwonić z konkretnym tematem, a jak zadzwonić? Kto powie?
O właśnie, trzeba powiedzieć, jak zadzwonić. To ja może powiem numer, bo jest prościej. 222-195-159 albo
enklawa.net na Skype'ie.
Tak.
Dokładnie, inaczej nie dzwońcie.
No, nie wiem, czy się inaczej da. Da się inaczej? Można chyba jeszcze na odwyk.com zadzwonić na Skype.
Albo można
na czacie się. Można się anonsować na czacie, ewentualnie tam pytać, dzwonisz, nie dzwonisz, chciałbym zadzwonić, potrzebuję zachęcenia. Bardzo chętnie zachęcimy. I o, serce rośnie, sursum corda. Chłopaki, już jest 20 użytkowników online. To jest trzecia audycja.
Tak.
Także no.
Pod koniec zeszłej audycji było naprawdę sporo ludzi. No, tam... Coś około 60 osób na czacie było naraz, sobie tutaj z nami gadało. Okej, słuchajcie, no to co? To może Karolinka, bo ty miałaś fajną przygodę dzisiaj. Byłaś bardzo rozentuzjazowana, aż się przejęzyczyłem, przed audycją. No to może opowiedz coś o tym, bo to fajne było.
Dla mnie już takiego rodzaju przygody w zasadzie robią się dosyć zwykłe, choć w dalszym ciągu są niezwykłe. Miałam taką przygodę, że dzisiaj odstawiałam samochód koleżanki do jej domu, a odstawiałam dlatego, że po prostu musiałam jej pomóc. Musiałam wziąć ten samochód z jej pracy, zawieźć jej córkę do jej domu, bo ona musiała dłużej w pracy zostać. Później zabrałam go do swojej pracy, no i musiałam go jej odstawić wieczorem, i żeby zdążyć na audycję. Więc tak trochę czasowo starałam się streścić. I no nie wiem czemu, naprawdę nie wiem czemu, słuchajcie, to są rzeczy irracjonalne, bardzo możliwe, że po prostu zachowałam się jak głupia blondynka, ciemna blondynka w dodatku, z natury, bo był nakaz w prawo, ja skręciłam w lewo. No dobra, wszyscy teraz się śmieją, dam wam chwilę, już wyśmieliście się, no i wjechałam w dodatku w lewo prosto na policję, taką sporą furgonetkę, która momentalnie włączyła koguta, no ja oczywiście zdając sobie automatycznie sprawę, co zrobiłam, biorąc wszystko na siebie, stanęłam od razu, nawet nie wiem, czy podjechałam 5 metrów, od kiedy mi to zasugerowali, że powinnam się zatrzymać. obok przystanku autobusowego, więc wszyscy gapie patrzą, co to za kryminalistka tutaj siedzi, taka młoda. Więc wzięłam oczywiście winę na siebie, po prostu, że nie wiem, może powinnam się generalnie czegoś tam leczyć, nie wiem, czemu to zrobiłam i tak dalej. Oczywiście biorę wszystko, w ogóle nie muszą nawet pytać, czy przyjmuję i tak dalej. No ale facet tak popatrzył, miałam, wiecie, obok na siedzeniu nuty rozrzucone, po prostu z próby szybko leciałam. A pani gra! A ja mówię, no gra właśnie. I pianistka, gdzie można posłuchać? Ja mówię, jejku, nie wiem, najbliższym podałam im parę terminów, że ich chętnie wprowadzę za darmo, no i poszli do tego radiowozu. Oni, wiecie, tam biorą te dokumenty, sprawdzają wszystko, pewnie czy nie jestem notowana, czy samochód nie jest kradziony, bo to nie był mój samochód, więc pewnie musieli to sprawdzić dokładniej, ale to trwało długo. No a w międzyczasie zastanawiałam się już dzwonić, dzielić się z kimś tą przygodą, informacją, że właśnie coś takiego, no, zrobiłam. Ale siedzę w zasadzie spokojnie, trochę tam się modlę, że Boże, żebym tylko tutaj za długo nie utknęła, żeby to nie było jakiś syf, że to gdzieś mojej koleżance zaszkodzi, która jest właścicielką tego samochodu, żeby to już było wszystko na mnie, no. W ogóle jestem rozkojarzona. Nagle przychodzi pan, bardzo sympatyczny, lekko kokieteryjnie informuje mnie, że za to, co zrobiłam, należy się 250 zł oraz 6 punktów karnych, ale dziś w zasadzie są skłonni skończyć na upomnieniu, nie? No, słuchajcie, fantastyczna
Użyłaś
sprawa.
Użyłaś swojego uroku osobistego.
Użyłam czegoś, tak na pewno. No, gdzieś tam coś, ale na ile był to urok mój osobisty, który, wiecie, też jest od Boga, bo wszystko mam od Boga, ej, wszystko. To na ile tutaj była naprawdę siła, no, ulżyło mi na pewno fajnie, chociaż no, nie, jakoś nie pogrążyłaby mnie ta kara, no po prostu mi się sprawiedliwie należała, ale było mi i tak miło, powiedziałam, że oczywiście, no po prostu więcej nie zrobię, upomnienie traktuję bardzo serio, to wiem, że mi się upiekło, ale traktuję serio, no i oni odjeżdżali tak przede mnie i fajnie jeszcze zrobiłam taką głupotę, że im tak pomachałam, jakbyśmy właśnie zostali jakimiś dobrymi znajomymi, także jest mi bardzo miło. A poza tym mój mikrofon zdaje się dzisiaj tak nie trzeszczy standardowo przy trzeciej audycji, więc
progres... Same cuda dzisiaj, same cuda. Krzysiek, powiedz, że ty jakieś cuda miałeś u siebie dzisiaj.
Ja nie miałem.
Jak to tak? Chrześcijanin bez cudów? No co ty?
Ja jestem cudem, wystarczy.
No tak.
A propos cudów, ktoś na czacie rzucił temat, nie ktoś, to jest Achim, znamy Achima, Achim tu nadawał, o cudzie, domniemanym cudzie tak właściwie, bo nie wiem, czy wiecie, jest taka akcja, no. Od kilkuset lat, może nawet więcej, teoretycznie więcej, że w kościele katolickim, poczekajcie sekundkę.
To szukasz źródeł.
No widzę, co jest na czacie, ale co to za akcja? Co napisał Achimowski, no.
No, że generalnie to jacyś chłopcy przyszli do kościoła i oni wypluli opłatek na ziemię.
Kurczę.
I zdeptali go. To jest niegrzeczne. Ale później się na nich pogniewali wszyscy i chcą nie dojść, że do sądu ich ganiać, to jeszcze ekskomunikę na nich nadawać.
Ale tylko nie mów, że to byli jacyś chrześcijanie, którzy się śmieją z bałwochwalczych praktyk, bo to by było smutne.
Nie, na szczęście nie. Zwykłe gimby.
Okej, ale patrzcie, to jest taka historia w Starym Testamencie, jak kto to był, kto wziął i porąbał bogów, jak on się nazywał?
No i stelle też rozwalali przecież.
No ale jak on się nazywał?
Ten taki, Jerubal. Wiesz,
tak. I on poszedł, rozwalił te wszystkie bożki i cała wieś przyszła właśnie do domu jego, chcieli go tam z grabiami dorwać i jego tata wyszedł wtedy z domu, pamiętam, i mówi, co, wasz Bóg sobie nie umie sam dać rady z nim? Potrzebuje pomocników jakichś? No i to taka sama sytuacja, nie? No to przecież gdyby Bóg faktycznie jakoś na poważnie do tego podchodzi, to by zaraz umarli czy coś.
Znaczy nie, no, akcja jest grubsza, nie? Bo ja generalnie nic do tego nie mam, niech sobie ktoś tam wierzy, ja niekoniecznie w to muszę wierzyć, a nawet mogę uważać, że to jest wybitnie nielogiczne i co więcej, mogę nawet przekonywać innych ludzi, żeby tak nie wierzyli, nie? No. Ale skoro jesteśmy już w jakimś takim miejscu, warto by było to szanować, nie? I teraz pytanie... Czemu?
No, czemu warto byłoby to szanować?
Dlatego, że są jakieś konwencje społeczne, warto być mimo wszystko grzecznym i nie wpychać się nikomu do tego, z butami tam, gdzie właściwie właściwie nie chcę, żeby mu się ktoś wpychał. To tak jak ja bym przyszedł do ciebie, do domu i uważał, że wszystkie, nie wiem, co tam masz, powiedzmy, szklanki, wazony, to jest coś bałwochwalczego i może nawet mógłbym mieć rację i bym ci to wszystko powyrzucał. Czy ty, czy Natalia, nawet twój pies, nie mielibyście z tym jakiegoś problemu? Mielibyście chyba, nie? I
to
chyba
to jest słaba analogia trochę.
No, mi się też tak wydaje, że jest słaba. Jakbyś przyszedł do kościoła i by zaczął im zbijać witraże, o, to by pasowało, ale tam nie było takiej sytuacji.
Okej, okay, dobra. To
nie poniesie straty finansowej, ani nic.
Nie mogłem użyć innej analogii, bo wątpię, że w odniesieniu do ciebie, Karolino, do ciebie, Hubert...
No nie, dałbym ci kanapkę, a ty byś ją wypluł na ziemię. No to bym się zrobił, ale to bym ci więcej jedzenia nie dał.
Dla ciebie to nie jest stricte cała, wiesz, cała jakby źródło twojej wiary, nie źródło, centralny punkt, to tak.
Znaczy lepiej jest w ogóle nie wchodzić, niż wchodzić tam i wypluwać albo opluwać, tak? Lepiej jest po prostu nie wchodzić.
No, tu dochodzi też ten fakt, że oni nie byli jakby anty, tylko byli zwykłymi nihilistami, nie?
To jest grubsza sprawa, powiedz.
Bo warto też spojrzeć, tak jak Achim zaznaczył, co Bóg sobie o tym myśli, że ktoś przyszedł, wypluł i właśnie.
Nie wiem, co o tym myśli, bo nie jestem Bogiem, ale no kurczę, mnie to nawet trochę bawi. Kurczę, ten Bóg, gdyby faktycznie był w tym opłatku, to by zrobił z tym porządek, a tak, no to widocznie mu nie zależy, nie?
Ja nie sądzę, żeby efekt był tutaj jakikolwiek tego, mniej lub bardziej pozytywny dla Boga, dla informacji o Bogu, dla myślenia o Bogu, w ogóle dla takich spraw, w których Bóg chce interweniować czy być obecny, bo jeżeli oni wypluli, to każdy powie, że wypluli, przyszli i po prostu chamstwo zrobili, wypluli opłatek. Nikt nie pomyśli, że czy w ogóle warto, czym jest opłatek i tak dalej. Niemożliwe, żeby to zadziałało inaczej niż tylko, że ktoś się zachował chamsko.
Ciekawe, jaka jest procedura, nie? Bo jak opłatek spadnie, to tam w ogóle czego podnieść, wydmuchać i zjeść.
A właśnie. Nie, a jak to jest w ogóle, jeżeli upadnie? Rzeczywiście są proceduralne formalności? Krzychu,
generalnie to tak. Jako taki quasi ekspert powiem, że z wami się oczywiście zgadzam w 100% i akcentując to, że to jest chamstwo. A co do procedur, no to może zrobić tylko ksiądz. Misa tego zrobić nie może.
Wypluć?
No nie. Podnieść, bo to było pytanie.
Podnieść. Co może potem dalej z tym się dzieje, jak on to podniesie?
Oj, nie pamiętam. Chyba to odstawia gdzieś, czy coś takiego. No chyba nie wkłada to do tego.
Kwarantanna!
Oj, no nie wiem. Nie wiem, jak to się dzieje, ale uprawniony jest tylko ksiądz, po pierwsze. Po drugie, warto też zaznaczyć, że według katolików te wszystkie ważne są też te okruszki, nie? Bo te okruszki to jest dokładnie to samo, co ten komunikat, ten opłatek, nie? Więc tak naprawdę takich Jezusów spada na ziemię miliardy podczas każdej mszy. Warto zaznaczyć.
Zdefragmentowane ciało, tak?
Tak, rozczłonkowane.
Aha. Dywersyfikacja.
Nie no, żartuję, nie chcę nikogo obrazić.
Grubsza sprawa to była ostatnio ten protest wychodzących kobiet, ale to było chyba sztucznie nakręcone, nie? Przeciw ustawie aborcyjnej, nie? Antyaborcyjnej.
Znaczy, problem jest taki, że załóżmy, żebyśmy chcieli z tym jakoś walczyć, nie? Z tym jedzeniem tych opłatków i robieniem Boga z czegoś takiego. No to jeżeli z czymś walczysz, to ludzie tylko i wyłącznie zaczynają tego bronić. Dobrym przykładem był krzyż, nie? Pod pałacem prezydenckim. Więc no, nie ma sensu z tym walczyć, bo ludzie wtedy będą to bronić i no, tak mi się wydaje. To się wiąże tylko i wyłącznie z emocjami, niepotrzebne. No dobra, ale fajny temat. Fajny temat.
Jeżeli by ktoś chciał, no to niech zadzwoni, a na razie chyba możemy go zakończyć.
Tak, słuchajcie, ja mam taki temat od użytkownika. Chciałbym go tutaj rzucić na początek, ale nim to zrobię, to słuchajcie, chciałbym wam przypomnieć o tym, że już za niedługo, bo dokładnie w weekend majowy w okolicach 15 maja będzie Śląski Odwyk Camp. I to będzie chyba najlepiej zorganizowany odwyk camp do tej pory. A jak na razie odbiorę słuchacza, ktoś dzwoni. Cześć słuchaczu, pozwól mi tylko dokończyć myśl i będziemy gadać, okej? Okay? No, okej, okay, no więc tego 15 maja, w okolicach 15 maja, bo chyba 14 się zaczyna, nie chcę was wprowadzić w błąd. W każdym razie od piątku do niedzieli w okolicach 15 maja. 13, tak?
Tak, piątek 13.
Piątek 13, więc idealna data dla chrześcijan i nie tylko, żebyśmy się spotkali i udowodnili, że nie jest to pechowa data. I zapraszamy was na koncert, na wystawę Biblii i najlepiej to wejdźcie po prostu na Facebooka odwykowego. Za chwileczkę tam przypnę wydarzenie u góry, bo zjechało trochę na dół. I tam jest ankieta i z niej wszystkiego możecie się dowiedzieć. Dajcie nam znać po prostu, czy przyjedziecie. No i serdecznie was zapraszamy, bo to będzie coś naprawdę fajnego. No i cześć w ogóle. Fajnie, że zadzwoniłaś.
Cześć. to Kinga z KFC.
Cześć Kinga.
No, to Kinga.
Wytłumacz jeszcze, co nie, to jest KFC, bo nie każdy rozumie.
No jak to? No. Nie znacie KFC? Nie.
Ja znam nasze.
A to mnie zrozumieć trud?
Nasze spotkania w Katowicach pod tym szyldem się odbywają. Się mianowali chłopaki KFC tak? Kościół jest... frywolnych chrześcijan. Dobrze? Dobrze? No.
Tak, to jest taka nazwa dla jaj, żeby ktoś nie myślał, że to na poważnie jakoś. Tak.
To jest całkiem poważnie.
A jesteśmy całkiem frywolni, tak?
Całkiem frywolni. Ale co ja chciałam? Ja chciałam nawiązać do tematu.
Dawaj.
Ponieważ teraz w Kościele Katolickim jest głośno, bo ogłosili wydarzenie eucharystyczne. Polegało to na tym, że w Lednicy właśnie taka hostia upadła na podłogę. No i jak ona upadła, no to oni mogli ją albo ją wziąć i zjeść, znaczy ksiądz, albo ją wziąć i zamoczyć i poczekać, aż się rozpuści.
Ale chodzi o to, o ten moment, kiedy już jest te przeistoczenie, tak?
Tak, 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 tak. Jak ona już jest przeistoczona, to są właśnie takie dwie
opcje. Substancjancja tak zwana, coś tam.
No, to trudne słówko jest. A późno
nawet
już jest,
nie wymówiła. No,
ja nie do końca umiem. No, ale chodzi o to, że oni wzięli tą hostię, zamoczyli, schowali ją tam do tabernakulum i sobie leżała. No i jak ona sobie tam leżała, to się nie rozpuściła, tylko na jej, no nie wiem jak to się tam nazywa, na jej, w tym opłatku, że tak powiem, zrobiło się coś czerwonego. No i oni dali to do badania, nie wiem, jakieś próbki czy coś, no bo to przecież jest święte, więc nie można tego, wiesz, jakoś tam bezcześcić, bo to relikwia i tak dalej. Jakoś wzięli próbki i wysłali to do tej medycyny sądowej, Instytutu Medycyny Sądowej czy czegoś tam. No chodzi o to, że świecka instytucja. No i oni stwierdzili, że na tej hostii są włókna mięśnia sercowego.
Tak.
I było to 25 grudnia 2013. Teraz to ogłosili. Żeby to nie było, że tak o hura, jakiś cud się stał, tylko właśnie ogłosili to teraz. No i to nie jest pierwszy taki przypadek, bo wiem, że już tam w tej
Sokółce.
Sokółce. Też takie coś było. No i tak sobie myślę, co o tym myśleć. No bo właśnie wczoraj słuchałam audycji. No i tak sobie myślę, no gdyby Eucharystia była prawdą i gdyby naprawdę się ten Bóg tam, prawda, wcielał, czy jak to nazwać, transcendentował, tak, do tego opłatka, no to byłoby to fajne potwierdzenie, nie? No bo jak inaczej ludziom dać znać, że to, co naucza Kościół katolicki, że jest prawda, że to jest Eucharystia, że to jest prawdziwe ciało, że tam jest Jezus. Ale z drugiej strony sobie myślę, kurczę, Czy w Biblii były takie opisane cuda dla cudów? Tam zawsze chodziło o jakiegoś człowieka, sobie myślę, nie?
A okej, czekaj, czy były jakieś cuda niezwiązane z ludźmi?
Robić, nie? No właśnie, czy były jakieś cuda? I w ogóle jak to traktować? No jako zwiedzenie? No też bez sensu. Bo wiesz, gdyby oni stwierdzili, że no dobra, to jest ciało Jezusa, mówimy, że nie, ale właściwie to nic się tam nie dzieje, no i...
No i wiesz, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, czy w ogóle Jezus ustanowił Eucharystię w taki sposób, jaki to jest w Kościele praktykowane, nie? No bo generalnie to, że On miał stać się tym pokarmem wiecznym, chodziło o to, że wiara w Niego przedłuża życie do wieczności, czyli pozwala Ci żyć po śmierci. O to chodziło, że On jest pokarmem żywym, nie? No tak gdzieś to należy rozumieć, nie? Że to nie chodziło o jego po prostu ciało, tylko tą ofiarę, którą złożył, nie? Czyli przyjąć to, że trzeba. Więc tutaj spożywanie... No wiem, że ta sokółka, akurat ja pochodzę z Białegostoku, urodziłam się tam, sokółka jest bardzo blisko Białegostoku, więc dużo osób wiedzą, że jestem z Białegostoku, no próbowało ze mną też o tym rozmawiać i ludzie się bardzo wkręcają. Ja też wiem, jak potrafi się w coś wkręcić, nie? Na ile są to badania ekspertów, na ile są to dowody, wiecie, spreparowane, to no, każdy, kto nie widział, kto osobiście nie zbadał i nie ma wiedzy, która to pozwala, to i tak musi to brać na wiarę. Taka wiara na pewno jest ludziom potrzebna, bo dokładnie utrzymuje rzesze wierzących, praktykujących, w tym, żeby dalej wierzyć i praktykować. Kiedy siła rażenia słabnie, trzeba parę takich rzeczy zrobić, żeby ludzie pewnie znów jakoś się bardziej w to zagłębiali i obrzędowo, urzędowość kościelną, żeby wpuścić to w trochę mistycyzmu, nie? Ale wiecie, jeżeli słyszę, że ktoś jeździ i tam się lepiej poczuł, nie? W miejsce, gdzie tam właśnie gdzieś jakaś sietkanka mięśnia sercowego objawiła. Jeżeli to ludziom wystarczy do tego, żeby żyć z Bogiem, no to no cienko.
Ty, słuchajcie, ale ja bym zrobił co innego. Ja bym im wytoczył sprawę.
Czemu?
No bo, słuchajcie, pytanie, czy to jest mięsień sercowy?
No właśnie.
To jest ciekawe, nie?
I skąd on się tam wziął i wiesz, no... Jak to wytłumaczyć? Jak nie cudem?
Jestem po prostu bardziej ciekaw, jak polskie władze by musiały podejść do tego, no bo musiałby przyjąć zgłoszenie, że tam są jakieś zwłoki czyjeś, nie? Albo przynajmniej fragment. No trochę ta. No dobra, ale Kościół to nie od dzisiaj, przecież trzymają tam sobie różne jakieś tam mumie w kościołach, członki różnych świętych.
Relikwie.
Tak. Ale członki się, wiesz, nie ruszają, a mumie, prawda, też są mumiami, a tu masz, wiesz, ewidentnie coś się dzieje, nie? Coś, co nie można by tłumaczyć.
Nie, no ten upadek to też się nie rusza, nie?
Nie, ale mówię, no to wiesz, że tam się pojawił ta tkanka sercowa, to nie można wytłumaczyć prawami fizyki, tylko trzeba to zinterpretować inaczej. No.
Znaczy, musiałbyś badania przeprowadzić tak naprawdę, albo mieć jakieś źródła tych badań, wiesz co, no ciężko mi mówić, czy tak faktycznie było, czy nie, bo nie mamy źródeł, nie?
Nikt nie ma źródeł i nikt nie będzie miał, Hubert, dostępu z tych wszystkich ludzi, którzy to łykną, nikt nie będzie miał dostępu do tych ekspertów, którzy zrobili badania i to
ja
tak.
Powiem więcej, jak się nie wydarzają uzdrowienia, bo widziałem, jak Bóg uzdrawia ludzi, nie? Ale jak za każdym razem się to dzieje, to ja oczekuję od tych ludzi, że oni zrobią potem prześwietlenie, zbadają to, że przyniosą dokumentację lekarską, że to powinno się tak, w ten sposób odbywać, czyli jeżeli ktoś jest, nie wiem, doświadczył jakiegoś cudu, to przecież można go łatwo udokumentować i dostarczyć takie dowody, a nie, że mówi się, o, bolała mnie głowa, już mnie boli cud. No, proszę was, to nie jest cud, no. Albo spadł opłatek i potem nie wiadomo, co się z nim działo, a potem, o, magiczny sposób pojawiła się na nim jakaś tkanka, nie? No to, no tego się nie da jakoś poprzeć sensownie dowodami. No więc ja bym to odrzucił i się tym nie zajmował. Ale fajnie, że ludzie mają zabawę, no.
No ja tak właśnie dzwonię, bo wiem, że wy dłużej znacie Boga i tak chciałam wiedzieć, co o tym myślicie.
Co o tym myślimy? Niezły jazz.
Sceptycyzm.
No, ja bym był sceptyczny nawet do każdego, wiesz, do każdego cudu, do każdego, nie tylko i wyłącznie u katolików, bo to byłoby niesprawiedliwe, ale w kościołach ewangelicznych, czy wśród chrześcijan jakichś grupek domowych, też bym jak najbardziej weryfikował te wszystkie cuda.
Wiecie, ja w ogóle miałam dłuższy czas na przykład problem. Nie działały na mnie świadectwa, nie? Z jednej strony sobie myślę, kurczę, przecież czytam Ewangelię.
Świadectwa, ale to twoje dzieci, tak?
Nie, no to na mnie zawsze działa tonizująco. Świadectwa takie, że jestem na przykład w kościele takim bardzo dużym baptystów w Warszawie, nie? Na Walicu, w tym głównym. I tam dziewczyna wychodzi, że miała raka mózgu i cyk, nie? I go nie ma. I wszyscy aleluja, tak dalej. I ja wiem, że to się też wiąże z tym, że moje osobiste doświadczenia w życiu z Bogiem przekonają mnie głównie, a nie innych ludzi, nie? Każdy ma te osobiste rzeczy i zastanawiałam się, czemu na mnie, na przykład te wydłużanie nóg, to wszystko, czego nie widziałam, nie? Sama, tylko słyszałam o tym. Czemu na mnie to nie działa, skoro ma na mnie działać świadectwo ewangelistów, którzy to opisują. I to na mnie działa. Okay. Nie? Przykład. A nie miałam takiej podatności nigdy na to, żeby słyszeć świadectwa na temat uzdrowienia czy w ogóle życia z Bogiem i żeby to było bardzo przekonywujące. Własne doświadczenia przekonywały mnie o wiele bardziej. Nie? I zastanawiam się, czy to dobrze, czy może nie bardzo. No
a jak teraz jest?
No teraz jest różnie, ponieważ teraz jest lepiej, dlatego że dużo osób znam i jestem jakby świadkiem, razem się nawzajem o siebie modlimy, nie? Czyli jestem uczestnikiem tych rzeczy, o których oni mówią, że im się dobre dzieją, bo się razem modlimy, więc powiedzmy, to już jest też moje doświadczenie, nie? I te doświadczenia są super, ale też na przykład nie trąbię o tym czasami na prawo i lewo, bo też widzę, że ludzie się uśmiechają na przykład na wieść o tym, że komuś coś pomogło, ale to na ich życie nie ma wpływu, czy nawet na ich wiarę za bardzo, za dużego. Zastanawiam się, jak to jest z tymi świadectwami, czy wy na przykład, jak kiedyś słyszeliście, bo to jest ciekawy temat, na przykład, że gdzieś tam komuś, kogo nie znacie, tak, umówmy się, gdzieś tam kogoś uzdrowiło, czy to dla was jest automatycznie fakt, który gdzieś, nie wiem, buduje wiarę, ją pogłębia, czy w ogóle może zwrócić uwagę bardzo czyjąś. Zastanawiałam się, czemu na mnie te świadectwa właśnie takie, gdzieś uzdrowień, no nie budzą takiego automatycznego entuzjazmu, że nie są tak przyjmowane autentycznie jako fakt od razu.
Znaczy, no ja mówię, tak, muszą być dowody, nie? Albo komuś musi odrosnąć noga, musi zacząć widzieć, jak nie widział. No coś takiego, co widać namacalnie i to wtedy faktycznie...
Czyli Tomasz. Teraz...
No tak, jest Tomasz. No, ale to jest nic złego, nie?
Jest o tyle dobry, że pozwala podejmować maksymalnie świadome wybory, tak? Więc to też nie jest zła postawa. Ona jest jako zła troszeczkę przedstawiana, bo mówi się o nim jako o niewiernym, a tak wcale nie było moim zdaniem. To jest jakaś łatka. Tomasz nie był niewierny. Po prostu nie uwierzył tak od razu na słowo. Chłopaki mówią, słuchajcie, widzieliśmy pana, nie? Ej...
No ale to tam wiesz, jak mówi ci, wiesz, jedna osoba ci mówi, że masz ogon, jak dwie ci mówią, że masz ogon, jak mówi ci trzecia, to może warto się odwrócić i sprawdzić, czy on tam jest, nie? Ale no, wydaje mi się, że kurczę, no jak mówi mu, wiesz, ileś tam 20 osób, czy ile tam było, no ja bym się faktycznie zastanowił.
Nad tym. No ja myślę, że on chciał być pewny, ponieważ on był świadczył o tym i de facto dał się za to zabić, więc ja też bym chciała mieć pewność.
Tylko,
nie?
Że oni
skoro
już
im się pokazał, no to trzeba mi się ma nie pokazać.
To była różnica, że oni mieli osobiste doświadczenie, bo oni już widzieli, pan się ukazał, a on jeszcze nie. Rozumiecie? To jest duża różnica, że oni mu mówili o czymś, czego doświadczyli, mieli swoje doświadczenie, a którego jeszcze on nie miał. I to wcale nie stawia go w gorszej pozycji, bo oni, kiedy kobiety przyszły, no to sorry, też nie było. Tak? Okay. W zasadzie każdy z nich zareagował tak jak Tomasz, tylko już jest ta przewaga liczebna, że oni widzieliśmy pana, ale no widzieliśmy, tak? A ty jeszcze nie. I tutaj się tak stawia go w kontraście troszeczkę, a każdy z apostołów miał, póki nie miał własnego doświadczenia, to podejrzewam, że był takim samym sceptykiem.
Słuchajcie, mija pół godziny audycji. Chciałbym zmienić temat. Pozwólcie mi, ponieważ mam dość taki temat, który zależy mi na tym, żeby dzisiaj jednak został poruszony. Napisał do mnie słuchacz anonimowo, pewien, i poprosił o to, żebyśmy pogadali o takim dość poważnym temacie, przynajmniej dla niego, o samobójstwie. Dam. I teraz się powinno zrobić smętnie i smutno, ale tak nie róbmy. Tylko po prostu pogadajmy o tym. Pogadajmy o tym z wami. Chcielibyśmy, jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie i mógłby mu coś powiedzieć, to niech zadzwoni i coś powie, nie? Bo my, przynajmniej ja za siebie mówię, ja nie mam za dużego doświadczenia i tutaj chciałbym poprosić was, jeżeli macie jakieś doświadczenie, to zadzwońcie na 222-195-159 na abonenklawa.net i dzwoni do nas Jacek. To co, Kingo, ja ci podziękuję.
No ja zwalniam linię, tak, bo ja też nie mam w tym temacie żadnego doświadczenia.
Trzymaj się.
Nie wiem, ja kocham życie, jest cześć. Piękne, no i nic nie powiem, pa.
Cześć Jacku.
Dobry wieczór.
Cześć.
Dzwonisz w związku z tym tematem, który wywołałem, czy masz jakieś...
Będzie poniekąd o samobójstwie.
Dawaj.
I będzie tak mało sympatycznie, może też dla was. Mhm. Kto wpadł z was na pomysł, bo nie sądzę, żeby Martin to wpadł, znaczy jednak trochę doceniam jego inteligencję. Kto wpadł na pomysł z tym, żeby przerobić formułę tej audycji na, jak to się nazywało, na dobranockę z tym zbyt głośno lecącym podkładem na początku historiami, które można by na papierze toaletowym pisać.
Chodzi ci o poprzednią audycję Wieczorynka?
Tak, sorry, dawno mnie tutaj nie było właśnie z tego powodu. Wiem, że Martin Lechowicz jest właścicielem domeny tego serwisu i że to on jakby tutaj, prawda, funduje serwery.
No to musisz najlepiej zadzwonić na audycję Wieczorynka w tej sprawie i pogadać z autorem, a to jest inna audycja.
Czuję się do jego inteligencji. Martin, don't do that again. Dziękuję bardzo.
Ale wiesz, to Martin się zgadza na to. To jest jak najbardziej jego świadoma decyzja.
Ale przecież on sam to wymyślił.
Sam to nawet wymyślił, więc musisz pogadać z autorem.
Rzućcie czas na samobójstwo. To na razie, trzymajcie.
Okej. Okay.
Okej, okay, czyli powodem do samobójstwa może być dramatyczna audycja w programie odwyk.com. Ale chybaż taka straszna nie była, nie wiem, nie słuchałem.
Ja lubię.
Ja też lubię historyjki fajne. No. Się czepia tutaj blacha. Chodź blacha, coś nagraj sam lepiej. Tutaj cały czas dzwonisz, nic nie nagrałeś. Albo nie. Historyjkę opowiedz. Zadzwoń. O, jak opowiesz swoją historyjkę, to audycja będzie lepsza.
Telefony Jacka są takim czasem fajnym przecinkiem, dwukropkiem, wykrzyknikiem nieraz, wielokropkiem, także wiecie, doceniajmy.
Doceniamy. Ja się cieszę, że tu Jacek zadzwoniłeś. Dobra, Jacek, ale zadzwoń później jeszcze, jeśli masz jakieś doświadczenia, czy to jest głupie brzmi, z samobójstwami, bo jak się byś miał, to,
to
albo by oznaczyło, że jesteś kiepskim samobójcą.
Właśnie jak to powiedziałeś o tych doświadczeniach, to tak się cicho zaśmiałem, ale postanowiłem tego nie wywlekać, więc powiedzmy, że...
Nie, no to nie musimy od razu, wiecie, tak...
Jasne, rozumiem.
Z tego, wiecie, takiej jakiejś mega poważnej sytuacji...
Samobójstwo, teraz... eutanazji nierówne, pamiętajcie.
No i...
Okej, słuchajcie, ja sobie tak myślałem nad tym samobójstwem.
To znowu źle brzmi.
Myślałem sobie o tym i kurczę, i nie mam pojęcia... Co autor tego listu do mnie miał na myśli, bo to byłoby coś takiego bardziej, że czy to jest coś, co Bogu się może nie podobać, czy nie. Nie wiem, czy o to chodziło. W każdym bądź razie o samobójstwie jest niewiele w Biblii, nie? To jest program, który się jakoś kręci dookoła Biblii. I jako tako nic tam nie ma takiego, że tam samobójstwo jest złe, czy coś. Nie ma jakiegoś potępiania tego. Jedyna sytuacja, jaka mi przychodzi do głowy, to taka, znaczy sytuacja, jakiś taki wniosek, jaki ja sobie wyciągnąłem i pytanie, czy wy się z tym zgadzacie, czy nie, albo jeszcze inaczej, bo Bóg daje nam strasznie dużo wolności, nie, i to byłoby jakby dla Niego najważniejszy jakiś punkt programu w tym naszym życiu i ogólnie mamy prawo się zabić, nie, bo to życie to jest dar od Boga i co my z nim zrobimy, to już jest jakby nasza sprawa, no możemy go wyrzucić do kosza, nie, jak najbardziej.
Mamy nie, no, to jest coś, co najbardziej mamy, tak, nasze życie.
No tak, mamy prawo z nim zrobić, co chcemy, możemy się nawet zabić, Bóg nam na to pozwala, gdyby nam nie pozwalał, to byśmy się nie mogli zabić, nie, albo by nam powiedział wprost, nie wolno, ale czegoś takiego nie robi, nie. Pytanie, czy skoro wiemy, że jedynie można potem żyć po tej śmierci dalej, czyli zakładamy, że zabijasz się i przechodzisz do tego lepszego świata, to jedyna szansa na to jest wtedy, kiedy się zaufa temu Jezusowi, nie? Kiedy uzna się Go za swojego Pana. No pytanie, czy można mówić, że Jezus jest Twoim Panem, jeżeli robisz ze swoim życiem, co Ty chcesz, a nie to, co On chce, nie? Jeśli się zabijasz, no to Ty jesteś Panem swojego życia i...
No dokładnie, decydujesz, że zresztą nie chcesz tego daru, nie?
No.
Wiecie, no, sytuacje są czasami bardzo trudne, ludzi, ale nie znam żadnego przypadku chyba samobójstwa, że ktoś z miłości do życia, czy z miłości do Boga, czy to, żeby jak najszybciej chcieć być z Bogiem, nie? Przecież Paweł też mówił, że chce być jak najszybciej, nie? Już w niebie z Jezusem, a z drugiej strony jest robota do zrobienia. I póki tu jesteśmy, póki mamy dane od Boga też życie, tak? Bo to jest też... On ma zadecydować, ile mamy tu być, tak? Mhm. Jeżeli już oddajemy się jako Jego narzędzie, to nie powinniśmy my decydować o dacie umowy po prostu, tak? To jest już umowa zlecenie, kiedy decydujesz się, że Jezus będzie Twoim Panem, to nie możesz sobie raptem się z tego po prostu wypisać. A poza tym, no nie sądzę, żeby ktoś miał powód, bo nie ma... Nigdy samobójcy to są zazwyczaj ludzie bardzo nieszczęśliwi głęboko, nie?
No to ma powód, nie?
No ma powód, dobrze, ale jeżeli ktoś żyje z Bogiem, no to wątpię, żeby miał szansę.
No ale to może ktoś nie żyje z Bogiem, po prostu wiesz, się zastanawia, czy ma już tego serdecznie dość, chce się wypisać z tego interesu. No i wiecie co, to strasznie zabrzmi, no ale to wydaje mi się, że no właśnie po to jest ta wolność, nie?
Może to zrobić. Dla mnie na przykład też zupełnie czym innym jest taka nawet eutanazja, jeżeli ktoś totalnie cierpi, nie? Na przykład niż nawet już aborcja, nie? To są dla mnie różne na przykład te rzeczy.
No na pewno to są różne.
Ale... No tak, aborcja to jest, wiesz, to walczy, robisz to wbrew czyjejś woli, nie? Wbrew życia tego płodu, czy tam już małego
dziecka. Ale ty teraz pytasz właśnie o osoby, które nie żyją z Bogiem, że mają prawo...
Ciężko mi powiedzieć, czy ten słuchacz, który napisał do mnie ten list, czy żył z Bogiem, czy nie. Nie spytałem się go to, ale wiem, że jest nieszczęśliwy, nie?
Mhm.
I kurczę, no wielu z nas tutaj było nieszczęśliwych, dlatego przyszło do Boga. To ja bym cię zachęcił, słuchaczu, jeśli tego słuchasz, żebyś najpierw spróbował przygody z Bogiem. To bym tobie polecił. Spróbuj, bo on ci może dać to właśnie, co wypełni tą taką twoją pustkę w życiu, nie? Że
znam kilka osób, które właśnie w takiej fazie myśli samobójczych rzeczywiście postawiły na Boga, jako na taki już ostatni akt jeszcze woli, tak? Żeby i w tym momencie rzeczywiście ten Bóg no, dał się zaprosić bardzo skutecznie, efektywnie i silnie do ich życia. No, znam kilka takich osób, które rzeczywiście w momencie, kiedy decydowały się na ten krok, postanowił w ostatniej chwili no, zwrócić się do Boga, że kurde, jak jesteś, to teraz zadziałaj. No i to zadziałało. No to niezwykle, bo w Biblii rzeczywiście, no, zawsze ten pierwszy przykład jest Judasza, który przychodzi ludziom do głowy, nie? No i nie ma w tej postawie nic godnego naśladowania, nie? Ani...
No nie wiem, no Judasz się zabił się jeszcze Saul, król. Mhm. I to są dwie sytuacje w Biblii, które ja znam, że ktoś popełnił samobójstwo i obydwie te sytuacje nie są popełnione, nie są potępione za samo samobójstwo, nie? Że tam sobie, w ogóle Biblia tego nie komentuje, że ktoś sobie odebrał życie, nie? No, problemem jest bardziej to, że nie znali Boga, nie? Znaczy, może nawet i znali.
A dlaczego to zrobili? To jest komentarz, tak? No. Najbardziej, który się nawet nie jest domyślny, on jest bardzo oczywisty. Wiecie, ja też na przykład mi się chce do nieba, kurczę, bardzo. Mimo, że mam tutaj dzieci i dużo fajnych rzeczy, które bardzo lubię robić, ale chce mi się i no, można by było pomyśleć, że kurde, jakieś marzy mi się. No nie tyle samobójstwo, co na przykład, no nie powiem śmierć, tak? Ale żeby już mnie momentami zabrało. To pewnie, że mi się marzy, ale zupełnie...
Mówmy dyplomatycznie, żeby Jezus już przyszedł po nas.
Tak, dobrze, dyplomatycznie. Czy to jest, wiesz, i właśnie dokładnie ktoś mówi, kurde, do mnie kiedyś powiedział, że to tak jakbym chciała, wiesz, samobójstwo popełnić, nie? Ale to nie jest samo. Bym chciała, żeby właśnie gdzieś, wiesz, zabrało. Jest coś takiego, a samo samobójstwo, no z Bogiem jest dla mnie trudne do pogodzenia. Nie rozumiem tylko przed czemu niektóre kościoły nie chcą chować, tak? Pochówku robić jakiegoś takiego ceremonialnego dla samobójców jako takiego najgorszego grzechu. Jest takie napiętnowane samobójstwo, że to jest najgorsze, co można przeciwko Bogu zrobić. W niektórych
to jest chyba najgorsze, co można zrobić przeciwko sobie, no bo już od tego nie masz odwrotu. To sobie to jest, wiesz, ja bym tego nie robił, bo przeważnie te takie myśli to jest jakiś stan przejściowy, nie? To zawsze przychodzi, zawsze jest ten taki wschód słońca i on nastaje, nie? Mhm. Zawsze jest tak, że jest mrok, a potem zaczyna się robić jasno i potem człowiek wspomina to i jedynie się to uczyni silniejszym, nie? Ale teraz, kiedy jest ci przykro i to ci takie słowa nic nie dadzą, nie? No po prostu będziemy trzymać za ciebie kciuki, jak chcesz, to nawet skoro my znamy tego Boga, to możemy ci obiecać, że się za ciebie pomodlimy, nie?
Czasami właśnie warto, bo teraz to są takie demoniczne rzeczy, bo wiem, że wielu demonom zależy po prostu na tym, że człowiek miał takie myśli i doprowadzenie człowieka do samobójstwa jest bardzo dużym sukcesem na ich koncie, więc warto się zwrócić o pomoc do chrześcijan wtedy, o taką modlitwę, o uzdrowienie, bo może być to z tym związane.
Okej. Okay. Maciek, jeśli masz jakieś doświadczenie, z którym możesz się podzielić, bo ja nie mam za dużego, więc jeśli masz jakieś, to zadzwoń, a nie pisz na czacie, bo tutaj piszesz na czacie, że myśli samobójcze to nie jest, jest mi przykro. Mi jest przykro, więc jeśli masz jakieś spostrzeżenia, to zapraszam cię tutaj do okej.
Okay. Nie, ja miałam w życiu, słuchajcie,
Czekajcie, bo muszę teraz dokończyć, bo tutaj czytam na czacie, a ludzie, którzy będą tego słuchać, to nie będą słyszeli. Okay. Tutaj Maciek mówi, że może prywatnie tylko i wyłącznie o tych porozmawiać, nie na forum. No więc Maciek, zostaw w komentarzu maila do siebie i może ta osoba, która napisała do mnie list, jeśli chcesz, to może napisać do Maćka, który może z tobą też pogadać prywatnie na ten temat. O, nie, tak możemy
właśnie
zrobić.
Chciałam Hubert napisać, że to są często takie mocno osobiste rzeczy, nie? Albo ludzie chcą mieć anonimowość, albo w bardzo prywatnej rozmowie. Bo to jest no, najdelikatniejsza taka sprawa, nie? Z którą się odsłaniasz. Ja miałam taki chyba moment, tylko ja już wiecie, tak troszeczkę nie pamiętam, bo to jest troszeczkę jak z innego życia. Mhm. Takie sprawy. Pojawiły się kiedyś u mnie myśli samobójcze, ale to wynikało po prostu z takiej niemożności. Wydawało się, że nie da się rozwiązać problemów, nie? Różnych. I że już nie mogę ani tego dźwigać, ani nie mam jak tego zrzucić, nie? Mhm. Że po prostu już nie wytrzymam. I w tym momencie rzeczywiście tak się wydaje, że nie, no po prostu jedynym zlikwidowaniem problemu jest zlikwidowanie siebie jako osoby, która nie radzi sobie z tym, nie umie tego rozwiązać, ani nie może z tym dłużej już wytrzymać, nie? najkrócej mówiąc.
Ale to chyba każdy może się przyznać, że takie myśli miał. Miał się, czy to jest się taki... takie myśli, to jest chyba normalne.
Oczywiście, nie? Ale...
Każdy ma.
Ale to chyba nie jest ta materia, mi się wydaje, nie?
No.
Jak to nie ta materia?
Słabsza na pewno. Znaczy, wiesz, to nie są myśli prowadzące bezpośrednio do tego, nie? Do myśli o tym kroku. Oczywiście to jest moment jakiegoś załamania, na pewno większego lub mniejszego, nie? Ale myślę, że to jest jednak słabsze. Tak mi się wydaje. Chociaż ja nie wiem, ja jestem za młody też, żeby tak się...
Ale to właśnie często młodych... Chociaż oni są tak, akutujący też, policjanci przecież, nie? To sami trzeba mieć presję.
No. Nie wiem, czy wiecie, ale 8 osób na 10 to mężczyźni, jeśli chodzi o samobójstwa. Więc i młodzi przeważnie, nie?
Aha, no.
Nie znam statystyk co do wieku, znam tylko co do płci. No dobra, okej. To tyle, jeśli chyba o samobójstwa chodzi. Jeśli ktoś będzie chciał zadzwonić się podzielić jakimiś swoimi doświadczeniami lub wiedzą na ten temat, to zapraszamy do dzwonienia, a teraz może sobie co poruszymy jakiś bardziej wesoły temat, a jak ktoś będzie chciał, to jeszcze do niego wrócimy. W każdym bądź razie, no, w Biblii samobójstwo nie jest potępione, nie jest to grzech, nie jest to coś takiego jak w Kościele katolickim, że to jest tak, że Biblia to piętnuje, nie? Więc to możemy na pewno powiedzieć, na pewno Bóg daje wolność i no i to nie jest grzech, to po prostu może być tylko i wyłącznie coś smutnego, nie? W takim sensie,
tak,
że...
No tak, ale to sprawdzić jego woli, wiesz, jeżeli decydujesz
tak, się... Tak, ale jeśli się zabijesz, to po prostu stracisz najcenniejszą rzecz, jaką masz, czyli swoje życie i to nie tylko te tutaj, ale też najprawdopodobniej te następne, bo nie możesz mówić, że Jezus jest twoim Panem i jednocześnie popełni samobójstwo, nie? Więc przekreślasz wszystko i to na wieczność, to jest przerażająca wizja. No, poszukaj jakiejś grupki może niedaleko ciebie, takiej na mapce TK i może oni ci jakoś pomogą. A jak nie, no to nawet prywatnie zadzwoń do nas czy coś, to możemy pogadać dalej. Możecie jakoś
ale
pomóc.
Kto może, wiecie, za słuchaczy ma chęć, to niech się pomodli. Tak. Warto.
No. Dobra, ale nie słuchaj tylko chrześcijanie, to nie będziemy mówić tutaj o modlitwach na antenie.
Dobra.
Nie, ale żebyście wiedzieli, my jesteśmy, się tego nie wstydzimy, nie? Więc mówimy o tym publicznie i pogadamy z naszym przyjacielem, którego nie widać, czyli z Bogiem po audycji i będziemy się tam wstawiać za ciebie, drogi słuchaczu, żeby ci tam było lepiej, nie? Bo wierzymy, że on może coś zrobić z twoim życiem. Może je nawet tam jakoś weźmie.
Czekaj, wiesz, ale pojawił się, zobacz, bo może nie wiem, czy pojawił się Kartoszek na czacie, który ma jakieś doświadczenia, mówi o tym dosyć otwarcie na czacie. Jeżeli, Kartoszek, możesz nawet anonimowo, nie podając żadnych szczegółów ze swojego życia, zadzwonić w tej chwili jeszcze, no to jak za jakąś muzyczką w tle możemy ci może dać na to kilkanaście sekund. Jeżeli, żeby zadzwonić, to na Skype nkawa.net albo telefon 222-195-159. No jak masz ochotę teraz, to zadzwoń, żeby później ewentualnie już do tego nie wracać.
Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, jakie mam jeszcze tematy? Jakie tematy dzisiaj przygotowaliście? Bo wiem, że coś tam macie w zanadrzu.
Krzychu, no proceduj.
Ja mam. Ja ostatnio mam taką sytuację, że...
A to czekaj, bo Kartoszek. O, tutaj widzę, to nim zaczniesz, to Kartoszek. Chodź szybko, dzwoni.
Jasne, dzwoni.
Tutaj szuka chyba teraz mikrofonu. Okej, okay, to ja spróbuję o czymś jeszcze pogadać, a on sobie tutaj spróbuje do nas zadzwonić. Tutaj Kartoszek mówi, że masz jednak kontynuować tam, że on się tam przygotuje. No, to dawaj, Krzysiu.
Okej, okay, ja chciałem powiedzieć o tych, porozmawiać o tym, takie może kompendium rzeczy, które odróżniają chrześcijanina od innych ludzi. Otóż mam ostatnio różne rzeczy w życiu. Rzeczy, znaczy sytuacje w życiu, w których idę sobie, myślę sobie, brzydka pogoda, dużo rzeczy na studiach, tutaj w plecach boli, słabo na tym świecie. Ludzie się psują, rzeczy się psują, fajnie by było już tak przestać tutaj być. Dzielę się tym z kimś innym i myślę, i on mi mówi, ja pierdolę, co ty robisz, stary, czemu ty tak myślisz, czemu, to jest chore, że tak myślisz. Dlaczego tak myślę? Bo jestem chrześcijaninem. Mam sytuację, idę przez miasto, spada mi telefon, rozbił się ekran telefonu, podnoszę i sobie myślę, ha, to tylko rzecz, na co inny człowiek odpowiada, ej stary, to jest telefon, to jest brzydki telefon teraz, co ty robisz? Dlaczego? Bo jestem chrześcijaninem. I takich sytuacji można wymieniać. Jakie rzeczy zauważacie w swoim życiu takie śmieszne, czy też wartościowe, które odróżniają zwykłego chrześcijanina od innych ludzi? I co ważniejsze, skąd to się bierze? A co jeszcze ważniejsze, czy dobrze, że takie rzeczy są? i o tym chciałbym porozmawiać.
Okej, okay, a ja tylko ci tak podkopię tą twoją wizję trochę. Znaczy uważasz, że niechrześcijanie może być niematerialistą? Po prostu zauważyć ze względu na swoją mądrość, że są tylko rzeczy i nawet jeżeli dzisiaj coś, cokolwiek byś nie budował, nie, to się przeterminowuje, czy to jest relacja, czy dom, wszystko wymaga remontu, a jeśli o to nie zadbasz, to to się prędzej czy później zawali, nie? I każdy sobie po pewnym czasie chyba zdaje w życiu sprawę, że nie da się o to wszystko zadbać i to wszystko się kończy, no.
A oczywiście, tylko nie ma takiej pięknej wizji i alternatywy.
No, jaka jest alternatywa?
No, fajniejsze miejsce, w którym się rzeczy nie psują. Jak telefony spadają, to się nie tuką szybki.
Czy się nie wkurzasz na to wszystko, że ci się psuje, ponieważ wiesz, że kiedyś się nie będzie psuło?
Tak, tak. I okay. Też dlatego, że tam taki przyjaciel, o którym coś pisało i teraz jest niewidzialny, powiedział mi, że żeby się tym nie przejmować, bo to są tylko rzeczy, nie?
Okej, okay. Mamy słuchacza na antenie. Cześć!
Jasne.
No siema, dobry wieczór.
Cześć.
To ja, Kartoszek z czatu.
Okay. Dobra.
A on, ten, słuchajcie, bo ja tu niedawno dopiero ten, tak w temacie co zahaczyłem, to są mój słon, to miałem jakieś problemy, że w sensie myśli samobójcze czy coś takiego?
Dokładnie tak jak powiedziałeś, wiesz? Mhm. Nie mogę ci przytoczyć szczegółów, bo nie wiem, czy sobie życzę, ale ogólnie mogę ci powiedzieć tylko tyle, że jest teraz samotny, ponieważ stracił rodziców. Z tego, co zrozumiałem. Czekaj. Przepraszam. Dobra, to ty mów, a ja doczytam dokładnie tutaj ten list i ci wytłumaczę, co u niego jest nie tak, okej?
Okay? No dobra, no, znaczy ja miałem tak mniej więcej 3 lata temu, że wiesz, też zaczęły się myśli samobójcze pojawiać. Głównie to było związane też trochę z akceptacją siebie, ze zrozumieniem ze strony tych rodziców i ludzi. No i tak ogólnie to było związane taką... Myślę z perspektywy czasu taką pustką, którą nie mogłem niczym zapełnić, bo to były, wiesz, koledzy, alkohol, różne tam sprawy, czy to trochę chyba pornografia, masturbacja i tak dalej, nie? No i tak to wszystko było jałowe, nie? Dopiero się później, wiesz, tam zaczęło jeszcze pojawić, bo mama zachorowała na raka, tam złośliwy, nie? Tata, wiesz, zaczął mieć problemy z alkoholem i w ogóle tam myśli samobójcze się zaczęły też pojawiać, 2 razy się chciałem wierzyć i tak dalej, ale... Gdzieś tak pewnego razu usłyszałem ten, taki nie wiem, znaczy na pewno wiem, że dzisiaj to był Bóg, żebym tego na pewno nie robił, nie? No i dopiero jakiś miesiąc później poznałem te takie 4 prawdy duchowego życia, nie? No i wtedy przyjąłem tego Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, nie? I tak nagle te w ogóle, tak, myśli samobójcze zniknęły, akceptacja się pojawiła, nie? I w ogóle tak jakby inny człowiek, znaczy z perspektywy czasu wiem, że to i tak Bóg wszystko przygotowywał po kolei, bo żeby to powiedzieć świadectwo, to musiał 10 minut gadać, ale nie o tyle na koncie, nie? No ale myślę, że... Nie, serio, nie mam tego na koncie, bo mi się karta kończy, nie? Okay. Ale tutaj, wiesz, jeszcze są inni słuchacze, także nie będę wam zajmował czasu, nie? No ale... Myślę, że te myśli samobójcze to mi osobiście zniknęło, jak wiesz, jak miałem taką zbytnią akceptację siebie, ale myślę, tak jak mówiłeś, że to i tak myślę, że w życiu i tak przychodzi pewien okres, gdzie to pewne myśli się takie pojawiają, ale co więcej, myślę, że tak jak chyba Karolina, dobrze kojarzy?
Karolina jestem, tak, hej.
Karolina, myślę, że też te takie myśli to nie są tak jakby w pewien sposób, niekiedy są w tworem naszej wyobraźni, ale niekiedy... Po prostu demony nam takie podsycają myśli i tak dalej, bo wiesz, taka niby walka o jednego człowieka, ale dla Boga to jakby też było, bo nie na darmo przyszedł Jezus i umarł za krzyż za każdego człowieka, nie?
Okej, okay. Ja tylko tutaj sprostuję, jeśli chodzi o tego słuchacza, to on mówi, że jedyne, co go trzyma teraz przy życiu, żeby się właśnie nie zabić, to, że jego rodzice żyją właśnie, nie? I że nie chce ich tutaj zostawiać. No, ale... Tak, ogólnie to po prostu nie ma z niczego radości i kontakty z ludźmi sprawiają mu problemy. Czuje się cały czas tylko tłamszony i rozstawiany po kątach. No, tak się czuje. Słabo.
No to tak jakbym troszeczkę jakbyś mi opisywał 4 lata temu. Okay.
No i co, no i dobra, cieszysz się teraz, że się nie zabiłeś?
No raczej, no teraz taka akceptacja, daj się spokój, w ogóle taka radość, że jest taką świadomością, że jesteś, wiesz, jesteś jego synem, jesteś niby oczyszczony z tych grzechów, w ogóle jesteś doskonały, bo co, jeśli jesteś doskonały dla Boga, to co cię interesuje i jaką opinię mają ludzie, no to jest w ogóle kosmos.
Fajnie.
Dobra.
To co, żeby to ci ja nie skończyła będę... kasa na koncie, to ja bym nawet powiedział, że na pewno nie masz tych grzechów, jeśli tam wierzysz w Boga. I, no. No i fajnie. I dzięki za telefon. Mam nadzieję, że komuś się przyda. No, to super. No, trzymaj się, hej.
Cześć.
Kurczę, się to jest taki no, bardziej złożony problem, bo jeżeli ktoś do mnie by przyszedł i powiedział, że słuchaj, nie widzę sensu życia, chcę się zabić, a ja bym mu wyskoczyła tak propagandowo, ale słuchaj, Jezus cię kocha i twoje życie może się tak odmienić, nie? Kurczę, nie wiem, czy tak ciężko sobie wyobrazić, jak bardzo ktoś cierpi. Znaczy, i w ogóle jakie to jest samopoczucie, nie? Że nie widzisz tego sensu w momencie, jak ty widzisz go po prostu cały czas. Bardzo jest to ciężko odczuć.
Okej, tutaj przeczytam post no. Eliahu na czacie. Bez tak. Jaj, facet wam mówi, że chce się zabić, a wy go tutaj próbujecie wciągnąć do kościoła, nie? A po pierwsze, nie mamy żadnego interesu, żeby kogoś wciągać do kościoła, bo żadnego kościoła nie zakładamy. A co najwyżej, możemy mu tylko i wyłącznie powiedzieć o Bogu, nie? A skoro my wiemy, że Bóg jest rozwiązaniem problemów naszych też i był, i z doświadczenia o tym wiemy, to dlaczego nie możemy się tym podzielić z kimś innym? Co w tym jest niesprawiedliwego, skoro uważamy, że on faktycznie może bardziej pomóc niż jakikolwiek psycholog?
Ale zobacz,
ponownie.
Dzisiaj był Saul troszeczkę wywołany, a pamiętacie, że dosyć wcześnie jest napisane w Starym Testamencie, że Bóg zesłał takiego ducha, który dręczył, nie, Saula. I na początku Dawid przychodził grać, żeby troszeczkę mu poprawić, nie, humor, czy jakoś Greków tam ściągali. Ale ten duch cały czas go dręczył i później to, że on cały czas polował na Dawida, cały czas chciał go zabić. Pan bardzo wiele razy wydał Saula w ręce Dawida, co mu Dawid udowadniał jakieś osobiste rzeczy, nie? Przynosząc, pokazując mu to. I zobaczcie, to też było cały czas tam, Saul był jakimś tam dręczony, nie? Tym duchem, że zaczął, miał tę obsesję, żeby tutaj zabić.
No też jak najbardziej, tak może być jakieś takie podłoże duchowe, nie?
Ja też tak, tam, czytając tą, tak...
Tak, tak, Jacku, wiem, że jesteś. Poczekaj, jeszcze chwilkę, niech Karolinka skończy myśl.
Nie, naprawdę coś mnie w gardle swędzi, to nie było celowo.
Fajnie, że zadzwoniłeś, żeby powiedzieć, że cię swędzi w gardle, Jacku, super. I jeszcze co? Coś
jeszcze? Oj,
jakie to było inteligentne. No. Zaraz się spalę ze wstydu. A propos samobójców chciałem coś powiedzieć, mogę?
Okej, okay. Tak.
Dajesz.
Ja rozmawiałem w sumie z wieloma samobójcami. I takimi, których już nie ma dzisiaj z nami, tak można to określić. I takimi, którzy jakoś przez to przeszli i mam wrażenie, że zbyt łatwo jest wam oceniać tych ludzi. Że oceniacie ich przez pryzmat osób no... Nie chcę tutaj posunąć się za daleko, ale mam nadzieję, że moje słowa zostaną dobrze zrozumiane przez pryzmat osób, które nie mają jeszcze aż takich problemów, tak?
Jacku, właśnie chyba ty dzwoniłeś, dokładnie powiedziałam o tym, że strasznie jest ciężko wczuć się, w ogóle wyobrazić mi sobie w tej chwili taki stan ducha, w którym człowiek nie chce już żyć. Nie jestem w stanie w tej chwili tego zrozumieć, empatycznie odczuć, naprawdę nie jestem w stanie. Także ja nie szafuję, że to łatwo i znam na to lekarstwo od razu. No. Nawet jeżeli znam, to nie jest mi łatwo komuś to od razu wciskać i sprzedawać. Bo jeżeli o to chodzi... Nie,
a poza
tym
tu jesteśmy chyba dalece od oceny, Jacek. Nie widzę, żebyśmy tutaj oceniali, nie?
A co ty byś zrobił, Jacek? Przychodzi do ciebie człowiek, chce się zabić.
Albo co robiłeś? Bo mówisz, że masz doświadczenie.
Albo jak masz doświadczenia, powiedz, bo to jest ważny temat, kurczę, mocno ważny. Trudny.
Tak, rzeczywiście... Parokrotnie miałem takie sytuacje, gdzie no, byłem świadkiem najczęściej sam jeden zeznań takich osób, które czasami jednokrotnie, czasami wielokrotnie próbowały strzelić sobie samobuja i na podstawie tych zeznań, które ja usłyszałem, taką pierwszą myślą, która przeszła mi przez głowę, to że rzeczywiście miały powód, tak? że rzeczywiście to był powód, tak? Że ja nie wiem, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, tak? Że nie wiem, czy bym był w stanie to wytrzymać. Mhm. Ktoś mi kiedyś powiedział, i to było bardzo takie cenne, a jednocześnie uniwersalne, że ludzie są troszeczkę jak kryształy, że kryształ na ogół jest bardzo twardy, ale wystarczy go delikatnie puknąć w odpowiednim miejscu i on się rozpada.
Mhm. Rozumiem tę analogię. No.
Okay,
Ale wiecie, jeżeli ktoś ma taki problem, to zazwyczaj sam sobie z tym nie poradzi, więc ingerencja tak czy siak musi być z zewnątrz. Czy farmakologiczna, czy głębokiej psychoterapii, czy jakiejś niespodziewanej przyjaźni i obecności kogoś, co by wystarczyło, ale podejrzewam, że w takich stanach to jest i tak za mało. No my jak najbardziej uruchamiamy wersję, że można w to wmieszać Boga po prostu, nie? Jako jedna z opcji wyjścia, nie? Bo zawsze to musi być silna interwencja z zewnątrz, bo problem jest dramatycznie mocny. No, także...
Zakładamy, Jacek, że...
Jeszcze był...
Jacek, zatrzymaj się chwilę. Po prostu my zakładamy, wiesz, bo tutaj się nie dogadamy, nie? Bo my zakładamy, że Bóg jest wszechmocny i że może wszystko i że jeśli ktoś do Niego przychodzi, nie? To Bóg może mu pomóc, nie? I tak wierzymy. Dlatego jeśli się nas pytasz jako osoby, wiesz, które wierzą, ufają temu Bogu, że Bóg może rozwiązać każdy problem, no to cóż możemy ci powiedzieć, nie? Tutaj ktoś pisze na czacie Eliachu dokładnie, że tu się taką osobę powinno kierować do lekarza, nie? My nie mówimy o tym, że ktoś ma nie iść do lekarza lub odradzamy coś takiego. My po prostu mówimy, że ufamy Bogu i że Bóg też może to załatwić, nie? Mhm. Można polegać na ludziach, można polegać na Bogu. No, ja stawiam na Boga i tyle. No, wiem, że ubezpieczenie lekarzy nic mi nie dadzą, jeżeli nie będzie ze mną Boga, nie? Bóg nawet mówi, że wiesz, możemy sobie wszystko planować, że myślimy, planujemy, ale to On stawia nasze kroki. I wierzę w to głęboko, że Bóg jak będzie chciał, to ten człowiek zostanie uratowany, nie? Tylko pod warunkiem, że ta osoba się zwróci do Niego. No i tyle.
Mhm. Ale poza tym, zobaczcie, jest tutaj jedna rzecz, że taka osoba, wiecie, bo jeżeli ktoś aż tak cierpi i tak jest mu źle, że chce się zabić, to on nie myśli, kurde, chciałbym z tego wyjść, mam motywację pozytywną, pójdę do lekarza, rozumiecie? To jest w ogóle już nie ten etap, podejrzewam, że ktoś chce ten problem rozwiązać. Nie, on w ogóle już nie chce mieć, on chce przestać istnieć. To nie jest taki, że ktoś namówisz go na wizytę u lekarza, on powie, no tak, to byłby dobry pomysł. Bardzo możliwe, że będzie mi po tym lepiej. Nie chciałbym się tak dłużej czuć. To w ogóle podejrzewam, że nie jest ten poziom decyzyjny jeszcze, że ja proszę o jakąś tam pomoc. Znaczy, no są prośby, ale podejrzewam, że ktoś by już wpadł na to sam, że może iść do jakiegoś psychiatry, że to jest po prostu taki stan, że nawet nie chcesz pomocy. I co wtedy?
Na podstawie tych zeznań, które ja słyszałem osobiście i to zarówno od osób mi bardzo bliskich, jak i też od osób, powiedzmy, które gdzieś tam spotkałem, tak, w swoim życiu, to mogę powiedzieć tyle, że te samobójstwa, które ja znam, które były skuteczne, to można by je nazwać samobójstwami z samotności. Tym osobom w odpowiednim momencie nikt nawet się nie zapytał, hej stary, a może ty potrzebujesz pomocy, tak? Może sam nie jesteś w stanie tego udźwignąć. Te osoby po prostu były same ze swoimi problemami i to, co ja usłyszałem właśnie od osób, które gdzieś tam z tego wyszły, tak? I żyją i często żyją nawet całkiem nieźle. To, co te osoby wyciągnęło z takiego stanu, to byli właśnie inni ludzie, ale ci inni ludzie muszą się pojawić, tak? Bo jak się nie pojawią, no to wtedy jest cienko, nie?
Mhm. Okej. Mhm.
A jeszcze było takie pytanie ze strony Huberta odnośnie tego, co powiedzmy odróżnia w sensie tych, powiedzmy, lepszych cech chrześcijan jakby od pozostałych ludzi.
To było pytanie Krzysia, wiesz? Ale to możesz powiedzieć.
To ja myślę, że jeżeli mogę się zdać na swój nos odnośnie odnośnie tych prawdziwych chrześcijan, na tyle na ile ja ich wyczuwam. To mi się wydaje, że ich odróżnia to, że dla nich drugi człowiek jest czymś szczególnie ważnym. Mhm. I no. Patologia w przypadku chrześcijan zaczyna się wtedy, kiedy tak mi się wydaje, jako osobie niewierzącej, wierzącej bardzo słabo, gdzieś tam będącej we mgle, prawda? Że patologia powstaje wtedy, kiedy ten Bóg staje się takim czymś zupełnie pozaludzkim, tak?
Zgadza się. Na przykład, czyli na przykład jest facet, to znaczy? I zamiast być z nim, zamieszkasz z nim na przykład na parę dni czy na tydzień, zostawiasz mu Biblię, tak?
No, na przykład.
No tak to zrozumiałam.
Tak. Tak,
kiedy staje się on takim właśnie, nie wiem, jakby to nazwać, no to, kimś w rodzaju takiego kosmity, który ma władzę, ale w żaden sposób nie jest do nas podobny i też my w żaden sposób, o, to jest chyba dobre słowo, że my w żaden sposób nie czujemy z nim żadnej więzi, tak?
Tak. Jest znaczy, to. Wiesz, to
analogicznie jest takim kosmicznym admirałem, prawda?
Nie, gdzieś tam pryncypialnie, gdzieś daleko. No to jest duży problem, bo na przykład tak samo jak czasami z kimś bezdomnym, czy z kimś takim, ja teraz też mam kontakt z taką panią w depresji silnej, starszą, którą miałam silną sugestię, że mam ją ewangelizować, ale z nią najpierw trzeba parę miesięcy pogadać przy kawie, dać jej się wygadać, nawiązać relacje, pomóc jej przy zwykłych rzeczach, takich jak sprzątanie, jak dowożenie leków, robienie zakupów, a nie od razu na dzień dobry odesłać ją do Pana Boga i mieć z bani, wiesz, strzepnąć rączki.
Relacje kosztują, no to jest największy problem.
Oczywiście,
wiesz?
Jeżeli masz głodnego człowieka, to najpierw mu daj zupy, a potem możesz mu ewentualnie powiedzieć, kiedy on już jest nasycony, o innych sprawach, bo i ja tutaj rozumiem cię, Jacku, jak najbardziej, bo przeciwko czemuś takiemu też mi się coś buntuje, nie? Jeżeli ja pamiętam na wspólnocie, jeszcze jak jeszcze byłam w katolickiej takiej odnowie, stamtąd właśnie odeszłam, bo była potrzeba, żeby pożyczyć facetowi stówę albo komuś zrobić przeprowadzkę i zamiast wziąć się skrzyknąć w dwa samochody czy w kilkanaście osób, żeby pójść to i zrobić albo zrzucić się na tą stówę, to była modlitwa o to, żeby on dostał tą stówę, nie? Albo żeby mu się udała przeprowadzka. Ja mówię, ej, nie, my mamy właśnie w praktyce.
No i właśnie tym się różnią, tutaj właśnie o tym chciałbym pogadać chwilkę, bo...
To jest, mogę ostatnie zdanie,
jasne,
tak?
Jasne, Jacek, no dawaj.
To jest coś, co ja bardzo wyraźnie, o czym kiedyś chyba mówiłem na jakiejś audycji z udziałem Martina także, bardzo wyraźnie widziałem na takiej wizycie, powiedzmy przez chwilę, będąc w środowisku jednego z kościołów protestanckich, gdzie zauważyłem, że, no sorry, że to powiem, tak, ale kościół katolicki zniszczy demografia, a to z tego względu, że tam właśnie nie ma żadnych więzi, tak, tam są ławki, natomiast jak byłem w kościele protestanckim, to widziałem autentyczne więzi między tymi ludźmi, tak, autentyczną, nie wiem czym powodowaną, czy tylko i wyłącznie tym, że trafią do piekła, natomiast no, bez dwóch zdań, tak, to community jest na swój sposób fascynujące, tak? Bo nigdy wcześniej, ani nigdy później nie widziałem jeszcze jakby grupy ludzi z pozoru sobie obcych, tak, gdzie jeden człowiek dla drugiego był niesłychanie ważny, mimo tego, że bardzo często o sobie nie wiedzieli nic, tak?
Mhm. To jest to braterstwo, wiesz, takie trochę. Tylko
i to Karolina, nie przejawiało się to w jakichś tam wielkich słowach. To przejawiało się w czynach takich na co dzień, tak? Sam podałem swoją rękę człowiekowi, który, no można powiedzieć, że był wyciągnięty z... bezdomności, czy z takiej prawie że patologicznej rodziny, gdzie no, wspólnota stanowiła dla niego rodzinę, tak? Oni dali mu wszystko, począwszy od mieszkania, przez wykształcenie, po pracę, tak? Zupełnie obcy ludzie, tak? To jest po prostu incredible dla mnie, tak?
Powiem ci troszeczkę w ramach malutkiej prywaty, że tutaj mamy taką grupkę, to jest taka, powiedzmy, postodwykowa, ale już w sumie niewiele z tego zostało, ale mamy grupę ludzi właśnie i to nie jest tak, bo czasami się też zdarza w kościołach, że są grupy tak zwane jakieś tam modlitewy, które spotykają się konkretnie na modłę, nie? Tutaj bardziej, o wiele częściej nam się zdarza właśnie mieć takie interakcje, czy wspólny wypad do kina, czy komuś trzeba coś pożyczyć, coś zorganizować, czy przeprowadzkę, czy komuś kota popilnować, czy komuś podlać kwiaty, mamy klucze do swoich mieszkań, nie? Gdzieś coś takiego to właśnie się przejawia zupełnie w takiej bardzo praktycznej stronie życia. Nie tej takiej pryncypialnej, czysto duchowej, tylko właśnie bardzo, bardzo zwyczajnej, bardzo codziennej. I to jest najfajniejsze, szczerze mówiąc. Ja w ogóle najbardziej, też już odnosząc się znowu do Boga, najbardziej lubię Boga w zwykłych rzeczach. Teraz rozmawiamy troszeczkę o cudach, o trudnych różnych rzeczach, ale dla mnie najfajniejsze są te wszystkie przejawy w najzwyklejszych, codziennych rzeczach. Dla mnie osobiście.
To ja tylko tak powiem na koniec tej rozmowy, tutaj o tym, czy nie wiem, czy na koniec, bardziej na podsumowanie tematu, nie, że tak naprawdę właśnie to jest największy problem dzisiejszego świata, że ludzie są... No, jesteśmy egoistami, nie? A relacje kosztują i ludzie nie chcą się angażować, nie? Czyli dużo łatwiej jest dać komuś Biblię, czy powiedzieć pomodlę się za ciebie, czy coś, niż coś zrobić, nie? Tak. Tutaj tym się kompletnie różnią właśnie, Karolinka, ty o tym powiedziałaś i ty, Jacek, też. Takie grupki, czy małe społeczności, nie? Gdzie ludzie się znają. No bo wiecie, jak jest tam 1000 osób, no to ciężko, żeby... jakoś to się udało pogodzić, nie? Te
chyba nie da się. Nie
chyba się nie da, ale nie wiem, nie znam się. Słyszałem za to, że na przykład w Stanach, jak są te takie mega churche, to, że tam ludzie jakby tworzą grupki, że ta jedna ławka to jest taka grupka jakby, nie? Że tam przychodzą razem, ale siadają w tych samych miejscach i że ogólnie budują sobie jakby takie grupki w ramach miejsca, w którym siadają i się tam znają i w ogóle, więc
Łowa
nie wiem. Więc może to jakoś tam działa, nie? Więc nie chcę krytykować, bo się nie znam.
Ale wiesz, Hubert, ja to mówię z pozycji osoby raczej niewierzącej, tak? Natomiast
ja wiem.
Natomiast ja zdaję sobie z tego sprawę, że ten człowiek, tak? Gdyby nie ta wspólnota, jest duże prawdopodobieństwo, że mógłby gdzieś tam w światek kryminalny wpaść, tak? I któregoś dnia w parku wbiłby mi nóż w plecy, tak? Wiesz, o co chodzi? To nie chodzi tylko i wyłącznie o taki wymiar, powiedzmy, który dotyczy jego samego, czy dotyczy jego wspólnoty, tak? To dotyczy bardzo, bardzo wielu ludzi dookoła, którzy niekoniecznie zdają sobie z tego sprawę, tak? Jak wiele ci ludzie w ogóle, no, robią po prostu cholernie ważne rzeczy dla społeczeństwa. Mhm. No okay. I to tyle ode mnie. Dzięki,
okay, dzięki, Jacek, trzymaj się. Fajnie, że zadzwoniłeś, super, że tutaj z nami jesteś.
No, dzięki
fajnie,
bardzo.
Fajnie, dzięki. Dzięki. Zawsze
hej.
Fajnie cię usłyszeć. Hej.
Cześć.
I to był blacha, Jacek, no. Kurczę, no. Fajnie, nasz stały słuchacz, który tutaj często jest, pojawia się na enklawie.
Mocny głos w dyskusji.
Słuchajcie, enklawa.net, enklawa.net, odwyk.com, 222-195-159. W ten sposób możecie się z nami skontaktować i pogadać. Nie tylko o jakichś takich smutnych tematach jak samobójstwo, ale też o wesołych. Możecie po prostu powiedzieć, jak wam się żyje z tym Bogiem, opowiedzieć to innym. Możecie też się zapytać nas, jak nam się żyje z tym Bogiem, bo przeżywamy z nim dużo różnych przygód, nie? I fajne jest to życie z Bogiem. My reklamujemy, dlatego tym gadamy, bo jest to chyba najlepsza rzecz. Jest to chyba najlepsza rzecz, jaka nas spotkała, nie? I no co, no teraz nasze życie ma zupełnie inną jakość, więc chcemy się z tym z wami dzielić i mówić o tym, ponieważ no warto, no. Warto spróbować sobie się skumplować z tym Bogiem.
No, to jest zupełnie inna jakość, tak sobie myślę i... Coś tak bardzo innego, tak mi się wydaje, przynajmniej jak patrzę na innych, tak bardzo innego.
Zobacz, czy tego da się spróbować, czy to można po prostu zrobić, albo nie. Czy da się spróbować, popróbować trochę i ewentualnie się do tego przekonać, czy jest taki etap. Czy jednak musisz po prostu, no, wiesz, na 100% podjąć decyzję. A może można popróbować? Jak myślicie?
Możesz powtórzyć? Przepraszam, bo czytałem czata i się ten.
Chodzi o to, czy można popróbować troszeczkę, na przykład tak troszeczkę sobie wypróbować życia z Bogiem i wtedy sobie zacząć się zastanawiać, czy trzeba po prostu 100% podjąć
wypróbować,
decyzję.
Próbować, można zaryzykować, nie? Czyli na przykład, wiesz, zdeklarować i spróbować, czy ten Bóg jest prawdziwy, czy to jest tylko i wyłącznie jakaś...
To jest taka różnica, jakbyś na przykład był na basenie i sobie nóżką sprawdzał wodę, czy jest ciepła, albo po prostu masz do niej wskoczyć, tak?
Nie, ale to musisz zaryzykować, czy musisz skoczyć i zobaczyć, czy jest fajnie, czy nie. No, jak jest niefajnie, to szybko uciekasz.
A nie da się tak trochę popróbować na przykład, jakoś sprawdzić tego
chyba
Boga
nie.
W takim procencie, który by mnie zobowiązywał do deklaracji? Czy
można
da się,
poobserwować
czy
innych wariatów, którzy z nim dodają. No. To chyba tylko tak.
No tak.
Chyba się nie da. Nie wiem, przynajmniej nic mi przyjdzie do głowy, jakby się mogło.
Można dać. Być sympatykiem, ale to chyba nie za dużo daje, tak mi się wydaje.
Nie, no nic. Konkretnego, wymiernego to no niedużo rzeczywiście.
Znaczy na pewno jakieś informacje, nie? Ale nie przekuwające się na praktykę.
Kartoszek tutaj na czacie zadał bardzo fajne pytanie.
No, widzę.
Jak rozróżnić swoje myśli od głosu Boga? Umiecie?
Oj, ja z tym kiedyś miałem problem.
A już nie masz?
Tak, bo mam bagaż doświadczenia przy tym.
No to dawaj, opowiedz coś.
Bagaż doświadczenia.
Co? Nie no, generalnie miałem problem.
Bagaż.
Oj, ja miałem kiedyś coś takiego. Słyszę?
W zipie?
Ja kiedyś miałem tak, że ja bardzo byłem emocjonalny, wiecie o tym. Albo ty, Hubert, wiesz. I ja sobie mieszałem emocje zwykle z innymi rzeczami. A później kurczę. Kurczę. O nie, ja się teraz zorientowałem się, że w tych sprawach jestem bezemocjonalnym draniem i teraz wszystko musi być logiczne, a jeżeli nie jest logiczne, to wtedy można się zacząć zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest ten, czy to przypadkiem nie jest jakaś sugestia z góry. Nie wiem, ja tak po prostu się chyba wie, nie? I zbiegi okoliczności nawalają wokół
ciebie. Ale skąd wiesz, że to nie jest twoja emocja lub jakiś kod kulturowy, tylko że to jest głos Boga? Skąd to wiesz? Skąd masz pewność?
Zwykle przez obudowę jakby, nie? Że wszystko krzyczy tak zrób, a nie rób inaczej, nie? Tak, bo to też z zewnątrz, nie? Z takich zbiegów okoliczności wynika.
Jest no, podaj taka... jakiś przykład.
Oj, kurczę, musiałbym poszukać, szczerze mówiąc, w głowie.
No to poszukaj w tym czasie, a ja skieruję te pytanie do Karoliny.
Skieruj.
Przekierowanie przyjęte. Więc Bóg odpowiada wtedy, kiedy ja z nim po prostu rozmawiam, kiedy się do niego odzywam.
Ale jak ci odpowiada? Słyszysz głos? To co?
To nie jest głos. I to nie są myśli. To jest coś, gdzieś tam coś pomiędzy, słuchajcie. No tutaj nie wiem, jak to powiedzieć jest dokładnie. To nie są myśli, ani to nie jest głos. Jest to po prostu informacja. Tak mogę powiedzieć, że informacja przekazana i to taka, na którą ja sama bym nie wpadła. Zupełnie ja się na nią nie nakierowuję. I moje myśli dotyczące, na przykład ja się zwracam z jakimś problemem, albo za coś tam chcę podziękować, albo z czymś mam. I mam na przykład jakieś 3 w głowie formy rozwiązania tego i chcę obgadać to, na przykład z Bogiem, a tu dostaję informację, którą w ogóle jest pomiędzy, zupełnie inna niż to, co ja bym sobie wymyśliła na podstawie mojego doświadczenia, mojego rodzaju inteligencji, poczucia humoru, charakteru, wszystkiego. Tak jak mówił Steve Jobs, think different. I czasami jest to tak zupełnie zwrotna informacja. Często jest to informacja, która w ogóle mi nie pasi. Ale jak za tym poszłam, no to zawsze okazywało się, że to jest najlepsze wyjście. No więc tak to, przeważnie kiedy ja rozmawiam, to dostaję takie informacje, a kiedy sama sobie myślę na jakiś temat i jestem w kręgu swoich myśli, no to jestem w kręgu myśli, wtedy na przykład jak się nie zwracam, to raczej mi się Bóg w ten tok myślenia nie wtrąca, ale ja często jest właśnie coś takiego, że dostaję rozwiązanie, na które bym po prostu nie wpadła, które raptem jest takie jakieś proste, fajne. Zaraz wam spróbuję jakiś konkretny przykład, żeby to nie było jakieś mocno osobiste. Hubert, możesz w tym czasie powiedzieć, jak ty sobie...
Okej. Okay. Jak ja sobie radzę z tym. Wiecie co, ja nawet jak coś słyszę, to odrzucam, bo znaczy odrzucam. Jeśli mam jakąś myśl taką, która nie wiem, czy pochodzi od Boga, czy ode mnie, to ją odrzucam, nie? Bo nie mam pewności i w związku z tym zakładam, że nie wiem, co to jest i sobie wolę się nie wkręcać, nie? To dlatego to odrzucam, ale czasem, bardzo rzadko, słuchajcie, Bóg sobie coś powie od tak. Kiedyś taką sytuację miałem, że w ogóle nie myślałem o Bogu ani nic i coś robiłem, działałem automatycznie i nagle usłyszałem jakby głos Boży taki w głowie I co najlepsze, on jest taki nie rozkazujący nawet, tylko taki bardzo spokojny i bardziej taki czuły, bym powiedział. Znaczy, nie że czuły, że jakby to powiedzieć, bo to czuły to źle brzmi. Czuły brzmi tak gejowsko trochę. Że taki Jezusek, nie? Nie, to nie coś takiego. Bardziej taki zrobisz jak będziesz chciał, ja ci radzę tak, nie? Zrób tak. O, to, spróbuj ten ton użyć taki. Zrób ten sposób, nie? No, coś takiego. I to jest taki szok, nie? Że ktoś, kto ma władzę absolutną, zwraca się do ciebie w ten sposób i to rozkłada na łopatki, nie? Tylko po prostu nie umiałem zrozumieć. Byłem tak zaskoczony, że ktoś, kto ma władzę absolutną, może im wydać rozkaz, nie? On do mnie się zwraca jak do partnera, że jakby radzi mi, nie? Coś, czy wiecie, jak ojciec do syna, nie? To jest dziwne, nie? I to tak wytrąca z równowagi i mówisz, kurczę, nie? Fajnie jest ten Bóg. I dlatego, że to było tak absurdalne i ja bym sobie tego nawet nie umiał wymyślić, nie? No to przekonałem się, okej, to był Bóg, nie? No wiem teraz. Parę razy też słyszałem głos Boga tak, no w głowie tak namacalnie, nie? I to też było takie dziwne, ale mi się to często nie zdarzy. Ja mówię, że ja bym chciał częściej, nie wiem z czego to wynika, może nie umiem jakoś... Może nie umiem słuchać, nie? Że umiem tylko gadać, a nie umiem słuchać. Nie wiem.
Michcio, wiesz, na czacie powiedział, że jeżeli słyszysz coś, co jest zgodne z wolą Boga, to jest to słowo Boga. Ale wiesz, to są czasami takie sytuacje życiowe, w których w ogóle trudno tą wolę Boga jednoznacznie zobaczyć. Przykład daję, słuchajcie, pierwszy z brzegu, bardzo świeży. Miałam próbę do koncertu, bardzo ważną, a w międzyczasie, nie wiem, jakimś po prostu bezmózgim swoim zwyczajem, też umówiłam się na drugą bardzo ważną próbę do innego koncertu w tym samym czasie. Po prostu powiedziałam przez telefon, że jestem, tam było zaklepane, już zorganizowane w ogóle reżyser dźwięku i tak dalej. I tak, i później patrzę w notes, nie, w zasadzie przed samym prawie tą sytuacją, że umówiłam się dwa miejsca naraz, nie? Myślę, o matko. Kurczę. No i myślę, co tu teraz robić? Przyznać się, słuchajcie, jestem łomem ostatnim, wiesz, blondynką i po prostu ciemną w dodatku, podkarpacką córką Janusza, czy co. I tak dalej. I po prostu staram się, wiesz, jak to zrobić? No nie, przecież nie będę, ja zacznę ściemniać, nie będę kłamać, że po prostu, wiesz, tutaj coś mi wypadło, mam dziecko chore, wiesz, pies wymiotuje, czy cokolwiek, nie? To, wiesz, taka sytuacja durna, że zawalasz coś ważnego, bo wszędzie, gdzie gram, no to ja nie gram sama, tylko zazwyczaj z innymi ludźmi, nie? Nie jestem solistką, więc zawalam też ich czas. I taka, wiecie, trudna sytuacja, bo ważne dwa joby, nie? Tak zwane. Tak. No i nagle sobie przypominam, kiedy oczywiście nie mogę tego rozwiązać. Zastanawiam się, co tu w ogóle, jak? Nagle przypominam, że przecież mam ewentualnie możliwość gdzieś odgórnie. No i mówię, dobra, ja nie wiem, jak to zrobić. Wierzę, że ty tak, nie? No to co mam teraz zrobić, nie? I informacja jest taka, zostań w domu, nie? Myślę, no what? No tego to w ogóle bym nie
zrobił. Czyli, że nie idź na obydwa.
Tak, w ogóle zostań w domu, nie? Ale ja, no gdzie, nie, przecież muszę działać, przede wszystkim mam działać, mam rozwiązać problem, jak zostań w domu? To jest w ogóle wbrew temu, bo ja chcę, nie, właśnie wręcz przeciwnie, chcę być w dwóch miejscach naraz. Zostań w domu. Ale dobra, zostałam w domu. No trudno, najwyżej po prostu mnie skreślą, nie podpiszą ze mną więcej umowy, no po prostu sama jest, zresztą jestem sprawiedliwie, bo jestem winna, no po prostu. Ewentualnie no, miałam tak, że pojechać w jedno miejsce, ale nie umiałam tego rozstrzygnąć. Rozumiecie? Jasne. Bo co zapalić?
Co zrobię?
Tak?
Zostałaś w domu?
Zostałam w domu. Myślę, okej. Okay. Wiecie, czasami warto zostawić coś bez właśnie intencji sterowania rozwojem wypadków. Co się dzieje? Nagle jest telefon od jednych. Słuchaj, no coś mi wypadło w ogóle ten. Musimy to przerzucić na jutro, wiesz? I tak dalej. Co wydawało się niemożliwe. To jest telefon z jednego źródła. A drugi do mnie dzwoni, że jest godzinny poślizg, bo ktoś tam z pociągu jedzie i w Puławach jakiś tam był wypadek na torach i pociąg z Puław i jeszcze czekamy, wiesz. Cyk! Oczywiście, no teraz wiadomo, wszyscy ten gdzieś spoza takiego kręgu, który zobaczy w tym ingerencję wyższą, powiedzą, że po prostu i tak by było tak, nie? Jak ja bym nawet zaczęła dzwonić nerwowo i tak by się tak rozwiązało. Tylko to było dokładnie, wiesz, w momencie, kiedy ja odpuściłam i gdzieś posłuchałam tego głosu, który był w ogóle wbrew mnie, wbrew takiej, tak jak ja bym chciała się zachować w tej sytuacji, bo sobie myślę, no dobra, chociaż przynajmniej w jedno miejsce, to powiedz mi gdzie, no co tutaj wybrać, jak tu żonglować sytuacją, to było rodeo emocjonalne, słuchajcie, ciężko. A nagle okazało się, że to się gdzieś, wiesz, poza tak fajnie rozwiązało, że miałam zostać spokojnie, nic tam nie robić, nie szaleć, nie dzwonić, po prostu wytrzymać. No i raptem, no... Taka sytuacja, bo inne rzeczy dotyczą dosyć mocno osobistych, czasami z mojej rodziny, to nie chcę może teraz do końca tak się wypowiadać, ale, Ale taki przykład, wiecie.
No ale fajne to było. No czyli musiałeś zaryzykować.
Konkretne, rozumiecie? To ja bym... No. To nie była informacja, z którą ja się zgłaszałam, tak? Ja się zgłaszałam, gdzie mam pójść, w to czy w to. Czy odwołać, nie? Nie, w ogóle nie było, nie wchodziło dla mnie w rachubę i nie myślałam o tym, bym nie pomyślała. W ogóle nic nie robić. No kto by, słuchajcie, no nic nie robić, co? Stchórzyć, zakopać się, płakać pod kołdrą, jak każda prawdziwa kobieta w takiej sytuacji? No nie, no. Więc, no, tak, taka ciekawostka.
Powiem ci, że super historia, ale to pokazuje, jaki jest Bóg, nie? Jego charakter, czyli na początku każe ci zaufać, nie powiedz, co zrobić, tylko zaufasz mi, czy nie, nie? Za każdym razem to polega na tym samym. Praktycznie, zaufasz, czy nie?
Macie także
to takie... Co ciekawe, byłam przez jakiś czas na siebie troszeczkę, znaczy sobą rozczarowana w tej materii, nie tyle, że zła, bo za każdym razem ja musiałam od nowa się do tego tak przekonywać, tak? I zaufać. Nie było tak, że to jest trening. Że znowu później usłyszę w różnych takich sytuacjach, tak, ja wiem, ja ci Boże ufam, wiem, że wszystko. Kurczę, nie mam tak. Nie mam tak, że to mi się jakiś, wiesz, półautomat już włącza i za samym razem jest łatwiej. Chyba, że te sytuacje są trudniejsze i ten trening jakoś działa, zaufania, ale nie jest mi... bardzo często to się musi odbywać takim samym aktem zaufania.
Ale
nie?
Zobacz, tam nawet w Biblii mamy jest napisane, nie, że wiara jest cenniejsza od jakichś tam kamieni, złota dla Boga i tak dalej. No i niestety wiarę się wypróbowuje w ten sposób jak u ciebie, nie? Czyli Bóg to wysoce ceni i sprawdza i cię uczy. No Micio, dawaj, Krzychu coś chciał powiedzieć, wiesz?
To była też odpowiedź, bo to taki przykład przywołam, że tutaj, no czy to było zgodne z wolą Boga, tak? Że mam zostać w domu? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Jak to rozpoznać głos Boga? Czy ja mam zostać w domu, czy to jest zgodne z wolą Boga, nie? Jeżeli zaufa mi, to sprawdzę, to wtedy. Nie wiesz, często przed. Póki nie zrobisz czegoś, co Bóg chce, to przed czasami nie do końca możesz na 100% wiedzieć, że to jest zgodne z Jego wolą, nie? Więc to nie jest zawsze, dla mnie przynajmniej w moim przypadku, mówię cały czas o sobie, subiektywnie, nieobiektywnie, że niekoniecznie da się to od razu z tą skojarzyć, nie? Skoordynować z wolą Boga, którą znamy z Biblii na przykład, tak?
Dobra, choć damy Krzysiowi coś powiedzieć, bo coś chciał powiedzieć.
Tak, sorry.
Dawaj, Krzysiu.
No to jest takie błahe, takie. Hubert, ty mi powiedziałeś, podaj przykład, a ja pomyślałem sobie, kurde, ja wiem, w którym miejscu prosiłem, jakiej to było porze dnia, a o co nie mogę sobie przypomnieć. Już kiedyś tak miałem i sobie to zapisywałem w notesie, wszystkie rzeczy, żeby później móc.
Przejrzałeś notes w trakcie naszych rozmów?
Nie, ja go wyrzuciłem wcześniej, ale chyba do tego powrócę, do zapisywania tego wszystkiego, ale czy macie coś takiego, że jak jest taka sytuacja bez wyjścia i się pytacie, co zrobić i to się wszystko zaczyna jeszcze bardziej gmatwać. Ja w tym momencie sobie już myślę, a spoko, wszystko załatwione, bo ciągle jest jeden i ten sam schemat. I jakoś paradoksalnie im bardziej się wszystko gmatwa, tym zawsze wtedy jestem bardziej pewny, bo wiem, że schemat zadziała.
Ostatnio jak prosiłem Boga o pomoc, to prawie straciłem pracownika.
Oj.
No, to było ciekawe. Wiecie, miałem taką sytuację, że no, nie będę opowiadał szczegółów, ale chodzi o to, że no, doprowadziliśmy do takiej sytuacji się wzajemnie, zagalopowaliśmy, że już ostatecznym wyjściem było tylko jakby rozstać się, nie? I no, była to jakaś szereg jakichś tam decyzji, które, znaczy inaczej, Bóg mnie mógł z tego wybronić, nie? W jakiś sposób. Ale stwierdził, że tego nie zrobi. Powiem wam, że mnóstwo się dzięki temu nauczyłem w bardzo krótkim czasie. Jestem dużo mądrzejszy teraz. Ale ile mnie to nerwów kosztowało. Ale jestem za to wdzięczny. Naprawdę jestem dużo mądrzejszy, nie?
To ma kosztować.
Wiem, że gdyby mnie uratował przed tą sytuacją, tak jak ja bym chciał, żeby było, nie? Że ja mu mówię tam, kurczę, pomóż mi i on by mi pomógł. No to nie nauczyłbym się tego, czego się nauczyłem, nie? Na całe szczęście wszystko skończyło się pozytywnie i jestem po prostu mądrzejszy. No, ale nie zawsze Bóg odpowiada na nasze modlitwy, bo wie, że jest coś lepszego, nie? Poza tym ludzie często, ja zaobserwowałem coś takiego, że proszą o jakieś tam odpowiedzi czy o informacje na tematy oczywiste, które Bóg już powiedział, nie? Na przykład, co ja mam robić, nie? Nawróciłem się, co ja mam teraz robić? No idź i skoro to jest takie fajne, to dziel się z tym z innymi, nie? Tutaj nie ma jakiejś filozofii, ale jak mam to robić? Co mam? Iść do jakiegoś kościoła, mam stać na ulicy? No i tutaj, słuchajcie, no Bóg pozwala właśnie na kreatywność, nie? Jak będzie chciał ci powiedzieć, to ci powie dokładnie, do jakiego miasta masz jechać, tak jak apostołom. Jeśli będzie chciał ci powiedzieć, że masz wsiąść do pociągu, to ci powie, nie? Jeśli będziesz się miał za kogoś pomodlić, żebyś żeby się o kogoś pomodlił, żeby go uzdrowić, to też ci powie. Bo tak działa, nie? Ale trzeba zaryzykować i trzeba wiedzieć, że Bóg chce, żebyś, skoro odkryłeś coś naprawdę wspaniałego, coś, co daje ci życie wieczne, nie? No to przecież nie ma większej wartości. No to, kurczę, idź i się tym dziel. No taka jest misja, nie? Skoro masz coś fajnego, coś tak dobrego, że masz teraz spokój, że się nie stresujesz, że nie musisz się martwić o to wszystko, co inni ludzie się martwią i spędzaj to sens z powiek, no to idź im to powiedz, nie? Będą ci wdzięczni za to. Albo dostaniesz kopa w dupę.
Jest różnie. Ja czasami miałam na przykład takie sytuacje, że no Bóg chciał, żeby się rzucić na głęboką wodę, nie? Ale szybko nauczyłam się pływać i zadowolona byłam z tego i tam opowiadałam, że ja sobie się rzucam na głęboką wodę, nie? I jak fajnie to działa. A potem, dobra, a teraz mam się rzucić po prostu, wiesz, nie ma wody, nic nie widać. Skacz! I co z tego, że umiesz pływać, nie? Takie coś. Nie, no dobra, nie mówmy, nie chcemy, żeby to zabrzmiało teraz, że po prostu, wiesz, Bóg chce po prostu, no skor zwierzowca, tak? Bo ja ci tak powiem, taki głos. Nie, no, te takie głosy by się rozpoznawało, ignorowało. Takich nigdy nie słyszałam. Nie słyszałam nigdy zrobienia czegoś głupiego, czasami czegoś niezrozumiałego. Może głupiego nie, niezrozumiałego, bo wydawało się, że jaki może być efekt tego po prostu, nie? Faktycznie. I to rzeczywiście nie jest tak, że masz gwarancję, kiedy słyszysz, że masz gwarancję, bo ci mówi, jeżeli tak zrobisz dokładnie, tak jak było w Starym Testamencie, jak zrobicie tak i tak, będę wam błogosławił w tym i w wołach i w łuczniach, nie? We wszystkim, jak zrobicie tak. Nie masz tu takiego czegoś, że słuchaj, jak zrobisz, zostaniesz w domu, to zaraz zadzwoni do ciebie Pan, bo to by trzeba było jakiegoś proroka, który do mnie by zadzwonił i powiedział, słuchaj, spokojnie, zaraz zadzwoni do ciebie kolega, że w ogóle nie ma kolizji w tych terminach, nie? Nie było czegoś takiego, to by było najfajniejsze, ale to by w ogóle wykluczało element ryzyka, nie?
No,
też zupełnie tego aktu, a to jest potrzebne, bo to ma kosztować moim zdaniem, ale to może być bardzo indywidualna sprawa, wiecie, też naprawdę indywidualne, ja to bardzo podkreślam, coś co u mnie działa i jak działa, zupełnie może być komuś niepotrzebne, ale warto się tym dzielić, bo uważam, że naszą indywidualną relację z Bogiem właśnie wnosimy do grupy coś niepowtarzalnego i nie ma być, nie musi być wcale powtarzalne. I że to jest właśnie fajne, że wnosimy każdy z nas coś wyjątkowego. No.
Okej, słuchajcie, jest godzina 22:26, w pół do 11:00.
O jak?
222-195-159, enklawa.net. Słuchajcie, no jak macie ochotę, to dzwońcie, po to jesteśmy tutaj dla was, jesteśmy na dyżurze, pomimo tego, że trochę już nam się chce spać, może co niektórym. No ale jesteśmy dla was, nie? Słuchajcie, mamy jeszcze jeden temat.
Maciek coś powie.
Mamy jeszcze jeden temat.
Okej.
Karolinka go sobie naszykowała, to może go poruszymy i spróbujemy jeszcze o nim pogadać, albo go zostawimy następny raz, jak chcesz, Karolinko.
Wiesz co, możemy. Ja, fajnie było, jakby jeszcze ktoś zadzwonił, bo to jest gdzieś tam też no, ważny element chyba tej audycji.
Najważniejszy.
Intencjonalnie, tak? Tak rozumiem, że miałby być, bo my mówię, możemy sobie zawsze się spotkać, kurde, ze sobą.
My możemy na piwie się spotkać i będzie jeszcze fajniej. Możemy się, wiesz, zobaczyć na żywo, przytulić i w ogóle... A tutaj jesteśmy dla was na dyżurze, więc nie jesteśmy dla siebie, pomimo tego, że super nam się gada razem.
Znaczy, nie zadzwonił, ale zapytał. Czy wymawianie takich słów jak tego, śmego, to znaczy kląć ordynarnie na temat płciowy, czy będziesz wdzięczny za odpowiedź? Fajna druga część zdania. Ja tego nie robię. Jak mi się zdarzy powiedzieć jakieś tam, czasami słowo się wyrwie, jakaś tam cholerka czy coś takiego, nie, no to czasem tyle. Na przykład pracuję czasem z reżyserem, który klnie non-stop, jak tak zwany szewc, i jakoś mnie to w ogóle nie razi. I teraz, a u innych mnie to razi. Dlatego nie umiem jednoznacznie powiedzieć, czy to jest coś złego i nie wiem, czemu u jednej osoby mnie to razi, czemu u drugiej nie. Ja na przykład tego nie robię, ale też nie dlatego, że wiecie, ja tego unikam, bo to nie jest pożyteczne. Też nie wiem czemu w sumie. Chłopaki, wy się wypowiedzcie, bo to może...
A wypowi się Mac Maciek, bo na nas zadzwonił. Cześć, Mac Maciek.
Cześć, ludzie. Cześć.
No nie dałeś się prosić.
Ja zadzwoniłem, ponieważ tutaj mówicie, że o, nie, ktoś zadzwoni, więc wiem, a to mogę być ja w sumie.
To możesz być ty. I co nam ciekawego powiesz?
Ja coś... No, kliniesz? Nie wiem... Paweł mówi, że ze wszystkich słów, które nie przynoszą użytku, najlepiej się pozbyć i używać tylko takich słów, które są które przynoszą pożytek i ja próbuję się do tego stosować.
No, Jezus używa mocnych słów, nie mówię, że klął. Czy to były plemię żmijowe, czy groby pobielane, czy to mogło być...
Ale to nie są przekleństwa, to jest określenie po prostu ludzi, no.
Znaczy weź w ogóle przekleństwo jako słowo, wiesz, to jest w ogóle przekleństwo, to jest rzucanie uroku, tak? Czy coś takiego, czy przeklinanie. A samo takie złe słowo... No tak, no, słowo jest jak miecz, o języku jest bardzo dużo w Biblii, nie? O tym, że można nim bardzo zranić. Jakby ktoś do mnie powiedział, ty, ku, czy coś, czy ja cię pię, no to byłoby mi bardzo źle, tak jakby mnie prawie w jakimś sensie uderzył, nie? Tylko słownie.
Przemoc werbalna.
Więc powiedzmy, że w tym sensie używanie kogoś, żeby komu kogoś pognębić czy poniżyć, na pewno to jest coś złego, Pitrus, to na pewno.
No. A na przykład, jeżeli ktoś do ciebie rzuca takie przekleństwa, to ty też mówisz takie przekleństwa, czy co robisz?
Nie mówię, nie, jest mi bardzo smutno, no wtedy, ja się smucę.
No, bo na przykład ja, jak na przykład jakieś źle sobie zaczepiałem czy coś, to tam do mnie klną, nazywają mnie tam pedałem, chujem i tak dalej, to ja im mówię, że ich błogosławię w imieniu Jezusa i jakby poważnie? Trochę są wyryci i sobie idę.
Ja.
I co oni na to? Jak reagują?
Nie wiem, nie odwracam się, po prostu stoją, a ja sobie idę, bo nie mam czasu.
Myślę, że to ktoś kiedyś nagra, to jest niesamowite.
Ale to jest dobre jako, wiesz, co by nie mówić, to jest świetna broń, bo wytrącasz ich z równowagi całkowicie i oni wiedzą, co mają z tym zrobić, nie? No, no, znaczy, dobre.
Nie wiem, po prostu mi tak przeszło na myśl, że ktoś mnie tak przeklina, a ja nie mam czasu, co ja tam rzucę. No przeklinać nie będę, bo się na mnie rzucą, to tam powiedziałem, co mi przyszło na myśl i sobie poszedłem, więc nie wiem, czy to zadziałało w taki sposób, że nie wiedzieli, co powiedzieć, czy po prostu stwierdzili, że jakiś wariat.
I słyszałem historię Leszka Korzenieckiego. To chyba był Leszek Korzeniecki. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie chyba tak. Nie, to był Mirosław Kulec. Sorry. No, Mirek
tak,
Kulec.
Tak chciał, że Kulec, no.
Mirek Kulec kiedyś spotkał jakichś właśnie drechów na mieście i oni tam do niego koleś, dawaj telefon. No i nie wiem, czy wiecie, ale Mirek sobie pracuje w więzieniu bardzo często. No i tam w ogóle był w Rosji w takich obozach pracy i tam pomagał ludziom się właśnie, czy pomagał ludziom poznać Boga, nie? Znaczy, tak powiem, takie dresiki to dla niego, wiesz, nie robiło na nim wrażenia, bo tam widział mafię rosyjską i to, że tak powiem, no niespecjalnie, jak taki dresik wyskoczył i tam chciał od niego jakąś komóreczkę czy coś, no to on mu po prostu powiedział, słuchaj, wiesz co, chłopie, ty chyba nie wiesz, z kim gadasz, nie? No i zaczął właśnie mu tam mówić o Bogu, nie? Że tutaj zaczepiasz gościa, który jest sługą Boga, nie? I że tak naprawdę nie zaczynasz ze mną, tylko zaczynasz z Bogiem i lepiej się przesuń, nie? Bo mi tutaj przeszkadzasz tylko. I go w ogóle go tam opieprzył jeszcze, nie? No i facet zwątpił i poszedł, nie? To co miał zrobić? Nie będzie gadał z wariatem, nie?
No tak.
No. No ale no nie wiem, ile w tym jest interwencji Bożej, że on chroni, a ile jest po prostu zdziwienia tych ludzi, nie? Ja wiem, że jak mnie napadnięto kiedyś, to w dużej grupie, jak zawołałem do Boga na pomoc, to oni wszyscy uciekli. Więc ja mam doświadczenie, że Bóg ratuje. No, więc może faktycznie można jakoś powoływać się na Boga w takiej sytuacji?
Znaczy psychologowie twierdzą, że jeżeli ktoś się atakuje na ulicy, to najlepiej udawać wariata i to wystarczy. Bo okay. To nie wpasowujesz się w schemat i coś jest nie tak i po prostu no ludzie dobra, zaczynają...
A twoje doświadczenie, czy Huberta, to nie może być odebrane jako udawanie wariata? Znaczy, czy to nie wygląda jak wariactwo? Jeżeli tylko
to jest. To jest typowe wariactwo, co ja powiem.
No, czyli co, Bóg błogosławi wariatom, takim, którzy zostają w domu, jak słyszą głosy w głowie i takim, którzy... Błogosławię swoich wrogów. No nieźle.
Tak, całe życie z wariatami.
Całe życie z wariatami, z kim się zadaje. Dobra, słuchajcie, powoli kończymy.
Też tak myślę, bo zobacz, fajnie te tematy, nie? Niektóre głębiej, nie? Coś próbujemy, ludzie dzwonią, zgłębiamy, myślimy. Niektóre są lżejsze, które można szybciej omówić, ale też uważam, że nie trzeba dzisiaj wszystkich upchać, które mieliśmy przygotowane.
To
bo
będą na następny raz.
To najbardziej na wpuszczanie nieznanego, czyli na tego, z czym ludzie zadzwonią, nie? My możemy być przygotowani, mieć tematy, żeby generalnie rozmawiać, ale najfajniejsze to jest to właśnie, na co nie będziemy przygotowani.
Poczekaj, Karolinko. Słuchajcie, ludziska po drugiej stronie. Jest 22:33. Umawiamy się, że czekamy na wasz telefon do 22:38 z waszym tematem i oczywiście jesteśmy tutaj dla was i będziemy tutaj na dyżurze. 222-195-159-enklawa.net. A jeśli chcecie pogadać z nami jeszcze, jeśli macie coś ważnego na serduchu, no to dzwońcie, gadamy. Od tego tutaj jesteśmy. A jak nie, to już nowego tematu nie będziemy poruszać i będziemy się powoli z wami żegnać. To tak się umawiamy, ok? Czekamy do 38.
Mogłeś powiedzieć do 35.
Czemu do 35, jak jest 34?
Bo wtedy jest ostatnia minuta i ludzie dzwonią, wiesz? Tak to działa. Aha, jest tak jak w tych tele wszystkich o drugiej w nocy, dobra. Że 10 sekund i zwyż...
10 sekund, dobra, następnie jakiegoś takiego dżingla nagram. To jest ten, wolna linia, nie? Wolna linia. Dzwoni.
Właśnie, zmęczona się. Wolna linia teraz mamy, słuchajcie, tylko teraz, tylko dla was.
Musiałabyś się ładnie ubrać, Karolinko, najpierw obcisły strój, musielibyśmy włączyć, wiesz, audycję wideo i moglibyśmy jakieś krzyżówki robić, nie? Jak może to... przez które przeszli Żydzi, to zadzwoń. To jest twoja życiowa szansa.
Ja bym chciał ciekawostkę powiedzieć.
Dawaj.
Dobra.
Gadamy o tych takich brzydkich słowach, przynajmniej w teorii, a święty Paweł przeklinał w Biblii, podobno.
Tam. Jak przeklinał?
Filipian 3:8 napisał: i owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, ale w oryginale zamiast strata było użycie słowa skubala, a skubala to jest wulgarnie łajno, czyli prawdopodobnie gówno, bo wulgarnie
gówno
było powiedziane.
Gówno to jest takie ten, znowu.
Proszę?
Gówno to nie jest takie jakieś... Serio, gówno. Nie, to wiesz, takie personalne, nie? Są takie jakieś niefajne, tak? Jakieś tak. Nazywanie, że jak wiesz, na przykład to auto to gówno, nie? No to, wiesz,
to
kogo obrażasz?
No też nie jest takie.
No. Jakbyś na przykład powiedział, że jakbym powiedział na przykład, popatrz, widzisz różnicę między, nie wiem, określeniem, że auto to gówno, albo na przykład bym powiedział Krzysiek to gówno, nie? No to czujesz od razu te emocje
oczywiście,
negatywne.
Tak, teraz się zorientowałem, że po trzech wypowiedziach na ten temat dopiero zajarzyłem, o co było pytanie.
Dobra. Okej, okay. Magmaciek sobie już poszedł, zwolnił linię, więc teraz naprawdę jest wolna. Tak. Dzięki, Magmaciek, za telefon. Super,
3 minuty macie, ludzie.
Macie 3 minuty i dzwoni trzeci raz Jacek, do 3 razy sztuka. Dobra. Jacek, nie dasz nam spać, dawaj.
I bardzo dobrze. Cześć.
No jak myśleliście, że kto zadzwoni, prawda?
Nie wiem. Myślałem, że ktoś
właśnie,
zadzwoni.
Powiedz,
kto? A ty myślałeś, że kto zadzwoni?
Hubert, to było nieszczere, z tym nie wiem. To wiesz.
Naprawdę się ciebie nie spodziewałem. No.
Jezus nie lubi takich ludzi, ja myślę.
Ej, kłamczuszku ty.
Dobrze. Dobra.
Nie, to był żart oczywiście. Nie
dawaj, dawaj, Jacek. Z czym dzwonisz?
Nie mam pojęcia, co tam... dzwonię, bo tak mówiłem ogólnie, tak, na temat tych swoich rozmów z osobami, które miały próby samobójcze. Jedną z takich osób była dziewczyna z ostrą anoreksją, która miała kilka prób samobójczych.
Jakbyś cały czas był głodny, to też byś chciał się zabić.
I odnośnie tego doradzania przyszłym samobójcom, jeżeli możemy to tak nazwać, to rzeczą, której ja bym nie polecał, w sensie jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem, no... próby nakłonięcia takich osób, żeby jednak tego nie robiły, że to się nie opłaca i tak dalej... to z punktu widzenia tego, który próbuje taką osobę przekonać do tego, żeby jednak tego nie robiła, jest to absolutnie nieskuteczne w momencie, kiedy ta osoba przeskakuje nas życiowym doświadczeniem.
Okay.
Ja próbowałem w jakiś tam sposób wyjaśnić to człowiekowi, który był sporo ode mnie starszy. No, jak się finalnie okazało, nie udało mi się to i to właśnie później się dowiedziałem od paru osób, a tak się zazwyczaj mówi, tak, że jak jedna osoba ci mówi, że masz ogon, to możesz to zlekceważyć, tak? Jak dwie osoby ci mówią, że masz ogon, to też możesz to zlekceważyć, ale jak tych osób jest 5, to co najmniej powinieneś się dyskretnie obrócić, no a jak tych osób jest 10, no to znaczy się, że już z tobą jest coś nie tak, że jeszcze się nie obróciłeś, prawda? Więc o wiele łatwiej jakby dochodziłem do wspólnych wniosków z tą anorektyczką, która była, powiedzmy, plus minus w moim wieku. niżeli z osobą, która gdzieś tam przerastała mnie swoim życiowym doświadczeniem, no bo jak się pewnie domyślacie, tak, no ta osoba gdzieś tam odwoływała się do swoich problemów rodzinnych, tak, już w przypadku, kiedy ona miała swoją rodzinę, tak, a ja jeszcze nie, tak, jakby ja nie rozumiałem jej problemów, ona nie rozumiała mojego podejścia, a tak już zupełnie jakby kwitując ten temat, bo za chwilę dojdziemy do trumien, to ja myślę, że rzeczą bardzo ważną i to chyba było to, dlaczego tego typu osoby w ogóle się do mnie odzywały. To jest też to, o czym...
Właśnie, pracowałeś w jakiejś linii takiej dla samobójców, czy co?
Nie, to są historie, które słyszałem w psychiatryku.
Okej, okay. Dobra, czyli co? Czyli byłeś w psychiatryku i tam miałeś okazję usłyszeć takie historie?
Tak. Okay. To jakoś tak. Tam też się przekonałem o tym, że mam jakiś taki. Nie wiem, czy to można to nazwać darem. Czasami to przeklinam, wiesz, bo. Przeklinam to, że dużo gadam, ale też przeklinam to, że w jakichś takich dziwnych miejscach osoby, które no może niekoniecznie bym chciał, żeby one mi się zwierzały, to nagle zaczynają mi się zwierzać. I chciałem podkreślić to, co ty mówiłaś chyba, Karolina, że rzeczą ważną jest to, żeby umieć słuchać. Że czasami takie osoby po prostu nie mają nikogo, kto by wysłuchał je do końca, ale wysłuchał, a nie tylko słuchał. Bo to
nie sądzisz, że po prostu
różnica.
Człowiek potrzebuje świadka swojego życia, drugiego człowieka?
No nie, bo to by w jakiś sposób usprawiedliwiało Big Brother, prawda? A dlatego to ja usprawiedliwienia nie widzę, tak?
Słuchajcie, tutaj mam wpis na czacie, ciekawy, przeczytam. Hubert, a może zadzwoń podczas audycji na taką linię dla samobójców? Może osoba po drugiej stronie będzie chciała pogadać. To ja mam propozycję, Kingu, żebyś ty zadzwonił, nawiązał połączenie i się tutaj do nas wbił i pogadamy sobie z taką, nie wiem, to się nazywa błękitna linia, tak? Dla samobójców, czy nie? No, w każdym bądź razie, jak zestawisz takie połączenie, jak ci się uda, to wbijaj na antenę i tak możemy zakończyć. To byłoby dobre. To byłoby z przytupem. Dajesz. No, dobra. Spryciarz.
Ale też znam taki przypadek i tutaj niestety, ponieważ jest to gdzieś tam mi osoba bliższa, to nie chcę wdawać się w szczegóły, tak? Bo jakby nie jestem uprawniony, żeby zdradzać szczegóły z czyjegoś prywatnego życia. Nie, ale też znam taką historię, w której sam fakt wyciągnięcia tej osoby jakby z tego takiego powiedzmy epicentrum tych myśli i tego punktu w życiu, w którym właśnie to samobójstwo miało się dokonać, sprawiło, że to już potem nigdy nie wróciło. Nie wiem, czy was to gdzieś tam przy okazji tej rozmowy zaczęło zastanawiać, ale mnie to zawsze zastanawia, jak są na przykład takie osoby, które no, z taką naprawdę zawziętością i upartością popełniają po kilkanaście prób samobójczych, tak? I to jeszcze w bardzo różnym stylu, tak? No, z jednej strony wy mi pewnie zaraz powiecie, że to jest tchórzostwo, tak? I że wasz Bóg coś tam, ale tak patrząc na to z drugiej strony, to ja na przykład muszę powiedzieć, że to ci ludzie mają cholerną odwagę, nie? Że oni się nie boją, że już tak bardzo jest im wszystko jedno. To tak no,
trzeba nie mieć
mojemu...
stracenia, nie? Żeby coś takiego mieć.
Ale
jaja,
może to jest rozpaczliwa próba zwrócenia uwagi na siebie i tak naprawdę wołania o to, że ja jestem tutaj, tylko jakoś...
Karolinko, że to jest celowo nieskuteczne, tak?
Czyli znaczy tak, czasami tak jest, że po prostu ktoś chce, żeby obchodził kogoś. tak? Że to jest wołanie o zauważenie jego obecności. Bo rzeczywiście, to znaczy ja słyszałam, ja nie znam przypadków, nie zastanawiałam się też dużo na tym, ale te słyszałam o paru takich przypadkach rzeczywiście, że ktoś bardzo precyzyjnie dobierał czy dawkę leku, czy odpowiednią ilość gazu, czy sznurek. W taki sposób było robione, że on gdzieś wiedział, może podświadomie to było, podprogowo, że zostanie uratowany. I że to mogła być rozpaczliwa próba zwrócenia gdzieś na siebie uwagi, tak naprawdę po prostu wołanie rzeczywiście o dostrzeżenie obecności. Ale nie musi tak być, wiesz, za każdym razem. Może być to. Słuchaj, no to wymaga moim zdaniem odwagi. Czy to jest tchórzostwo? No nie, bo podejrzewam, że zrobić sobie krzywdę. Nawet jakiś drobny akt autoagresji, nie? Jak ludzie sobie jakieś rany zdają, czy się głodzą w przypadku anorektyczek, no to no czegoś tam na pewno wymaga więcej niż normalna wola ludzka wytrzymuje na co dzień. Że niekoniecznie to musi być zawsze tchórzostwo, czy ten odwagi. Na pewno trzeba skoczyć, kurde, z wieżowca. No ludzie, to...
Okay.
Ja chciałem takiego
ocenić, no tak.
To są przeważnie emocje, nie? To wiesz, to nie. To no właśnie nie ma sensu tego oceniać, nie? Czy to jest odwaga, czy nie odwaga. Bo to jest tak zróżnicowane i trudne, że.
To jest stwarzanie, które też im w niczym nie pomoże. Określenie, zanalizowanie ich prawda, sytuacji w taki sposób, nie? Chyba. Jacek,
ja miałem takiego sąsiada. To jest dosyć specyficzny przypadek, ponieważ w tej sytuacji, o której zaraz powiem, to ja uważam, że lepsze by było, gdyby on popełnił to samobójstwo.
Okay.
A to z tego względu, że no, to był człowiek notorycznie nadużywający alkoholu i ten alkohol niszczył życie po prostu wszystkim dookoła, tak? Jak się domyślacie, w największej mierze niszczył życie jego rodziny, ale też jakby no, on miał taki zwyczaj, tak, że mało tego, że była ta, powiedzmy, jego jakaś tam mikrotragedia, jeżeli można to tak nazwać, to jeszcze gdzieś tam zupełnie inne środowiska w to angażował i je jakby też maczał, powiedzmy, w tym samym gnoju, tak? Przez co coraz więcej ludzi zaczęło się od niego odsuwać. Po tym fakcie, jak wyniszczyła go choroba nowotworowa w pewnym momencie, z zeznań osób mu bardzo bliskich się dowiedziałem, że nie wiem, trzustka czy wątroba już od wielu lat bardzo go bolała i przez to pił, tak? Przez to pił, bo usiłował po prostu zabić ten ból, no a to był taki facet, który no bardzo sobie cenił tą taką męską postawę, tak? Coś w rodzaju chłopacy nie płaczą, tak? No i on rzeczywiście nigdy nie płakał, tylko płakali wszyscy dookoła niego, ponieważ w taki specyficzny sposób właśnie zatruwał tym bólem innych ludzi. No pewnie mnie zganicie teraz za to, co powiem, ale ja myślę, że w jego przypadku lepiej by było, żeby on popełnił, samobójstwo, bo jakby mniejszą szkodę by wyrządził.
Też wyprowadzić, nie?
No właśnie, też pomyślałam, albo pójść na odwyk.
Słuchajcie, ja mam tylko taką fajną tutaj myśl Eliahu, chciałbym ją tutaj przeczytać dla tych osób, które potem czata nie mogą przeczytać, bo mają słuchawki na uszach. Samobójcy pragną uwagi i chcą, aby go wysłuchać, czy samobójca. Nie chcę słuchać o jakiejś ideologii czy religii. Jak się tego nie weźmie pod uwagę, to w końcu spróbuje i nie daj Boże, mu się uda. No i słuchajcie, to faktycznie jest takie chyba najważniejsze, nie? Że po prostu być z kimś, nie? To czasem wystarczy kogoś tylko przytulić i z nim posiedzieć, nie? Jak ktoś jest załamany, to poświęcić mu czas, usiąść na skraju łóżka razem z nim i nawet w milczeniu siedzieć, nie? Nie trzeba się jakoś silić na mądrość czy coś, tylko po prostu być.
Tak, no. My tutaj na forum publicznym roztrząsamy, w sumie troszeczkę próbujemy ugryźć temat, który często jest bardzo, bardzo kameralny, nie? I tylko druga osoba delikatnie może się do takiej osoby zbliżyć, nie? Często. Ale zobacz, nie wzięliśmy uwagi jeszcze jednej formy samobójstwa, która nie wynika z wieloletniej depresji, czy choroby psychicznej, czy opętania demonicznego, czy czegokolwiek, ale na przykład ktoś dostaje się do niewoli, jest pełno, na przykład pełno sprawny umysłowo w tej chwili, nie? Bardzo odważny i tak dalej. I wie, że tam go będą czy torturować, czy nie chce wydać kolegów, tak? Albo wie, że go tam zabiją w okrutny sposób i po prostu strzela sobie, żeby sobie pewnych rzeczy oszczędzić, nie? Są też takie sytuacje, kiedy... kiedy po prostu ktoś raptem decyduje się na samobójstwo, zupełnie nie przechodząc jakiejś tam właśnie faz depresji czy utraty braku sensu życia, tylko jest na przykład taka nagła sytuacja, nie?
Super, której super przykład, Karolinka, wiesz?
Tak, w której pozostanie przy życiu byłoby katastrofą i spowodowałoby jakieś straszne skutki.
No, nie? Na przykład jakby, wiesz, no, ja przypuszczam, że jakby mi wyrywali paznokcie czy coś, to mógłbym pęknąć i na przykład podać wasze adresy, więc faktycznie może lepiej by było sobie strzelić w łeb wcześniej.
Ja na przykład pamiętam, jak byłam na konkursie w Legnicy i pojechaliśmy do Głogowa i tam był taki pomnik dzieci głogowskich, spytałam, o co chodzi. Słuchajcie, była taka sytuacja, że chcąc zmusić żołnierzy do kapitulacji, nieprzyjaciel przywiązał dzieci, ich złapał z domów, i szły takie maszyny oblężnicze, które miały te dzieci zmiażdżyć, nie? I oni nie byli w stanie nic z tym zrobić i żeby oszczędzić tym dzieciom swoim cierpienia, nie? Miażdżenia kości i wszystkiego, oni po prostu wszyscy strzeli z łuków do tych dzieci, żeby szybko umarły, nie? Precyzyjnie. Są, no, jakieś, wchodzimy w bardzo gdzieś drastyczne rzeczy, ale chodzi o to, że czasami decyzja o odebraniu sobie życia, no, czy na przykład, nie wiem, zostałeś tak strasznie ranny, że wiesz, że i tak nie... za 7, nie wiem, za 20 godzin w męczarni cię czeka umieranie tutaj. No oczywiście można się modlić o cud, ale rozdzielmy tę sytuację, tak? Że ktoś jest bardzo wierzący, czy ten. Rozdzielmy na sferę, żeby nie było sakrum i profanum, nie? Że są też takie sytuacje i te samobójstwa naprawdę są, myślę, że w każdym przypadku bardzo jednostkowe, z bardzo różnych przyczyn, trzeba po prostu zbliżyć się do człowieka, poznać jego historię. My tutaj nie możemy uogólnić tego za bardzo i troszeczkę poniesiemy chyba przy tym fiasko. Chociaż no, myślę, że udaje, że ciekawa była ta rozmowa tak naprawdę. Mam nadzieję, że ktoś z tego ma pożytek i że cokolwiek tutaj ruszyliśmy w tym temacie takiego sensownego, nie tylko gadanie dla gadania.
To ja się dołożę z jeszcze jedną kategorią.
Dawaj na koniec, Jacek. Ostatnia kategoria.
I nazwałbym to samobójstwem z niewiedzy. To jest konkretnie przykład mojego krewnego, który był tam, nie wiem, grubo ponad 100 tysięcy złotych w plecy. Po tym, jak oszukali go tak naprawdę z jego startującą firmą. Nie wiem dokładnie, czy wspólnik go oszukał, czy kontrahent go oszukał. W każdym razie on nawet nie zdawał sobie z tego sprawy, że mając na swojej głowie jakieś tam długi, tak, tego rzędu, że można normalnie, funkcjonować, tak? On myślał na przykład, że to jakby wyszło dopiero po fakcie, już po jego śmierci. Że on myślał na przykład, że komornik jest w stanie mu zająć po prostu absolutnie wszystko, co w świetle polskiego prawa, jak wiecie, a myślę, że ty, Hubert, szczególnie o tym wiesz, że no nie jest tak, że komornik nie ma prawa zająć ci absolutnie wszystkiego, no bo wówczas już w ogóle jesteś niewypłacalny, tak?
Każda osoba, która w Polsce prowadzi biznes lub chce coś zrobić swojego, no musi się liczyć z tym, że no wystarczy jedna niezapłacona faktura, nie? Albo kurczę, no ktoś nie zapłaci, a ty musisz zapłacić VAT, nie? I tutaj już jesteś winien państwu kasę. No to nie są proste rzeczy i powiem wam, że sam znam taką sytuację, że mój kumpel miał wspólniczkę, która po prostu źle prowadziła finanse, coś tam jej nie szło i ona się nie przyznawała do tego, nie? Mieli razem spółkę, myślała, że wszystko jest w porządku, biznes się kręci. No i słuchajcie, i pewnego dnia skoczyła pod pociąg, nie? Skoczyła pod pociąg i no potem się okazało, że spółka jest mega zadłużona i ona z tego powodu popełniła samobójstwo, że nie wiedziała, jak im o tym powiedzieć, nie?
No kurczę.
No i się zabiła, no i
bo, ale wiecie, bo w najgorszym razie w przypadku długów chce do więzienia, tak? W najgorszym razie.
Nie, w Polsce się nie idzie do więzienia za długo. Aha. No, spoko. Chyba, że się jest oszustem, nie? W takim sensie, że oszukałeś kogoś i wyłudziłeś te pieniądze. Wtedy pójdziesz do więzienia. Jeżeli na przykład ktoś cię oszukał i masz długi, te długi nie wynikają z twojej złej woli, to nie, w Polsce nie idzie się do więzienia, nie?
Mam jeszcze tylko takie coś, bo zobaczcie, są kultury, gdzie jest honorowe samobójstwo, tak? Tak zwane harakiri, czy seppuku yapunio, więc tam jest ten temat jeszcze inaczej potraktowany, a ja na przykład wiem, bo jestem, wiecie, że jestem muzykiem, pianistką, nie? Więc na przykład Czajkowski, kiedy okazało się, że jest homoseksualistą, to został zmuszony. Powiedzieli, że albo jego po prostu zabiją, albo niech honorowo sam popełni samobójstwo, nie? Albo zostanie za to po prostu jakoś w taki sposób. Też takie były ciekawostki, nie? No i wybrał, albo my cię zabijemy, albo po prostu sam to zrób, nie? No, ale to takie może ciekawostka. Może
to w słuchajcie, ja kontekście...
Pysk. Sorry.
Ostatnie tak. Zdanie, the last one. No. W kontekście tego, co mówiłeś, Hubert, to ja myślę, że owszem, ona tutaj jakby też... Też można by ją, powiedzmy, w tej sprawie sądzić, natomiast
sądzić?
Też...
Nie chodzi o sądzenie,
natomiast
to jest
ludzki ale...
dramat, wiesz, czemu
no tak, sądzić? No dobra, no ale daj mi dokończyć, okej? Natomiast też prawda jest taka, że co tu dużo mówić, troszeczkę my jako ludzie, no sami sobie żeśmy zgotowali taki los, bo ona by tego nie zrobiła, gdyby wiedziała, że może się z tym problemem do kogoś zwrócić, prawda? Mhm. I to tyle ode mnie. Dzięki, na razie.
Także jak widzicie, można tę audycję zaprogramować, nawet temat wywołać nie tylko telefonem czy na czacie na bieżąco, ale można napisać wcześniej do Huberta, jaki temat kogoś interesuje, czy nosi się w tym w sercu, czy w głowie. I no, i będziemy zawsze starać.
Kontakt mailowy macie na stronce Odwyku, gdzieś tam jest, a jak nie ma, to hubertsebesta@mmarialgwieta.com, czyli mi po angielsku. I możecie sobie tam napisać, możecie napisać do Karolinki, do Krzysia, możecie po prostu napisać w komentarzu pod Odwykiem lub na fejsie.
No właśnie.
Możliwości jest nieskończenie chyba wiele na dzisiaj, na komunikację. Możecie nawet wysłać gołębia pocztowego, o ile tutaj do nas doleci.
I możecie przyjść za tydzień, być na żywo, bo to jest takie docelowa sprawa.
Tak. Słuchajcie, bo to jest dyżur, nie? Mamy takie założenie, że jeśli ktoś naprawdę chce zadzwonić, coś jest ważnego, to macie ostatnią minutę. Próbujcie, Karolinka tutaj mi nauczyła jako profesjonalny radiowiec, że ostatnia minuta, możecie dzwonić, czyli czekamy minutkę. Jeżeli nikt nie zadzwoni, to my kończymy, puścimy na koniec Biedronkę, bo tradycja musi być, mamy też swoje tradycje tutaj. Tak, ja już szukam Biedronki w tym czasie.
Tradycją nowoczesność.
Nowoczesna tradycja, Biedronka. Okej, szukam Biedronki. Chodź tu, Biedronko, gdzie jesteś? W jakim katalogu się schowałaś? Katalog. Podcasty, dobrze. Nagrywanie podcastów. Pyk. I mam Biedronkę już tu pod ręką. Mam Biedronkę, dokładnie minuta została nagrania z podkładziku. Biedronka już się tutaj szykuje. Dla was. I czekamy na ostatni telefon ewentualnie. Tak. Dobra, słuchajcie, a jak wam się w ogóle podobało bycie na dyżurze? Podobało się?
Tak. Ja nie wiem, ja robiłem za takiego mentorstwa chyba. Ja nie za dużo miałem dzisiaj do powiedzenia w temacie.
No właśnie brakowało nam starego Krzyszmana. Krzyszmana, który nagrywa podcasty z wami.
Właśnie ja doszedłem dzisiaj do wniosku, że ja mogę nagrywać długo, ja mogę dużo mówić, ja mogę dużo pisać, ale chyba się nie nadaje do audycji.
Nie możesz tego po pierwszej audycji w ogóle stwierdzać i w ogóle wyrokować. To nie jest opiniotwórcze pierwszy raz na antenie, Krzychu, nie. Wiesz, to też ja bardzo możliwe, że okazałam się dzisiaj jakąś gadułą i wchodziłam w słowo prawie każdemu. Bardzo możliwe, może posłucham.
To bardzo dobrze.
Jak nie stchórzę, czyli jak będę miała odwagę, to może posłucham i wyciągnę wnioski, bo rzeczywiście czasami, wiesz, trzy osoby, jak żeśmy jeszcze mieli audycję z Martinem, z Hubertem czasem, to jest kolizja, nie?
Czasem
bo
jest, każdy... no. Czasem potrzeba twardego prowadzącego, ja muszę być twardszy was tutaj, ten.
Nie,
co to ma być za wchodzenie? Co to ma być? Co to ma być? Trzy sekundy. Trzy, dwa, jeden.
Margociu, zaśpiewaj mi coś.
Dobrze. To będzie piosenka z ogonkiem.
Z ogonkiem?
Wiewiórka i lisek i zając futrzane ogonki mają. Tylko Biedronka nie ma ogonka. Nie ma ogonka Biedronka. Tylko Biedronka nie ma ogonka. Nie ma ogonka Biedronka. Koguty, wodziany i wrony pierzaste mają ogony. Tylko Biedronka nie ma ogonka. Nie ma ogonka Biedronka. Tylko Biedronka nie ma ogonka. Nie ma ogonka Biedronka. pomocą ogona pływa. Tylko Biedronka nie ma ogonka, nie ma ogonka Biedronka.
Chociaż Biedronka nie ma ogonka, ma za to piegi od słonka.
Ale ładnie.
Lubisz Biedronki?
Lubię, są takie czerwone i mają piękne kropki.
Możemy się ładnie pożegnać z milionami słuchaczów, którzy tutaj z nami dzisiaj byli.
Dzięki, że byliście. Fajnie było. Bądźcie dalej i do usłyszenia.
Tak.
Cześć.
Tak. To żegnamy cześć. Się. Dziewczynko, przeżegnaj się ładnie. Żegnam się. No to cześć i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.
Jak się żegnają programiści chrześcijanie? W imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Enter.
Enter. Hej. Hej, cześć.
Cześć.